Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, zgłasza się do dyskusji pan radny Kazimierz Leś.
Szanowna Rado, dokończę swoją myśl. Chodzi o to, że w dniu dzisiejszym procedujemy zmiany statutowe i chodzi mi o to, że jest to niespójne z czasem, że dzisiaj 16 listopada podejmujemy decyzję o przekształceniu z dniem 1 września. Chciałem zaznaczyć, że decyzje takie są odgórne. Zresztą ustawodawca przewidział to i możliwość procedowania nawet założył do końca listopada, jeżeli dobrze pamiętam. Mnie tylko chodzi o to, że dzisiejsze nasze zmiany dotyczą nie tylko przekształceń, ale jest to również uchwała stanowi akt założycielski szkoły, więc taki termin nie powinien był nastąpić. Ale skoro mamy to odgórnie, wobec tego tylko podkreślę, że nasze procedowanie dzisiaj jest po prostu bezzasadne, ponieważ decyzje zachodzą z góry i my nie mamy swobody w procedowaniu. Chociażbyśmy chcieli zagłosować inaczej, to i tak to nic nam nie da. Ja do pana dyrektora nie mam pytania, ja tylko chciałem wyrazić swoją opinię.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych pragnie jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie ma pytań. Też nie było. Proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o czytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 440, łamana przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 4 imieniem Królowej Jadwigi w Wieluniu w 8-letnią szkołę podstawową nr 4 imieniem Królowej Jadwigi w Wieluniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe uchwala się, co następuje.
Dziękuję bardzo. Pełny tekst uchwały państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? Jeden radny. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 18. porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w 8-letnią szkołę podstawową nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Wieluniu. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza do dyskusji. Proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 441, łamana przez 17 z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 2 imieniem Henryka Sienkiewicza w Wieluniu w 8-letnią szkołę podstawową nr 2 imieniem Henryka Sienkiewicza w Wieluniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 16 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? 1, 2, 2. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 16 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw. 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 19 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi imienia Powstańców Śląskich w Wieluniu w 8-letnią szkołę podstawową nr 5 z oddziałami integracyjnymi imienia Powstańców Śląskich w Wieluniu. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 442, łamana przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi imieniem Powstańców Śląskich w Wieluniu w 8-letnią szkołę podstawową nr 5 z oddziałami integracyjnymi imieniem Powstańców Śląskich w Wieluniu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jedna osoba. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 20 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Władysława Bełzy w Bieniądzicach w 8-letnią szkołę podstawową imienia Władysława Bełzy w Bieniądzicach. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 443, łamana przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Władysława Bełzy w Bieniądzicach w 8-letnią szkołę podstawową imieniem Władysława Bełzy w Bieniądzicach. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 17 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo Radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw i jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 21 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Sieńcu w 8-letnią szkołę podstawową w Sieńcu. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamane przez 444, łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w Sieńcu w 8-letnią szkołę podstawową w Sieńcu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo Radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest za? Dziękuję. 18 radnych głosowało za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu?
Jeden radny.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 18, nikt nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 22 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Wincentego Witosa w Rudzie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Wincentego Witosa w Rudzie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych pragnie zabrać głos? Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
uchwała nr 44, łamana przez 445, łamana przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Wincentego Witosa w Rudzie na 8-letnią szkołę podstawową imieniem Wincentego Witosa w Rudzie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ustęp 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. 18 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wziął udział 19 radnych, 18 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 23 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 446, łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie w 8-letnią szkołę podstawową imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ustęp 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska w Wieluniu uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 24 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Jana Jarczaka w Gaszynie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Jana Jarczaka w Gaszynie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Zatem proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 448, łamana przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Jana Jarczaka w Gaszynie w 8-letnią szkołę podstawową imieniem Jana Jarczaka w Gaszynie. na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ustęp 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Numer uchwały w dalszym turze?
447.
447.
Dobrze.
Zgodnie?
Dobrze.
Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest za? Dziękuję. 18 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 18 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Ponieważ pani radna Honorata Feus głosowała i za, i potem się wstrzymała, więc przyjąłem, że pierwsze głosowanie jest tutaj wiążące, tak? Rozumiem, pani się potem pomyliła i wstrzymała się. Jeżeli pytam się, kto jest za i pani podnosi rękę i potem wstrzymuje się i pani też podnosi, no to ja przyjmuję to pierwsze głosowanie. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 25 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Masłowicach w 8-letnią szkołę podstawową imienia Marii Konopnickiej w Masłowicach. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 44, łamana przez 448, łamana przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imieniem Marii Konopnickiej w Masłowicach w 8-letnią szkołę podstawową imieniem Marii Konopnickiej w Masłowicach. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 117 ustęp 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe w związku z artykułem 88 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się co następuje.
Dziękuję bardzo. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Jeden. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 26 porządku. To jest informacja o osiągnięciach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieluń. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? nikt się nie zgłasza. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożoną informację o osiągnięciach szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wieluń, przyjęła do wiadomości. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 27. W porządku to jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016-2017, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłaszają się pani radna Bożena Żurek, pan radny Zdzisław Czerniak. Więcej zgłoszeń nie ma. Proszę o zabranie głosu panią radną Bożenę Żurek.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Ponieważ po raz kolejny otrzymujemy informację o organizacji roku szkolnego 2017 i po raz drugi mamy tę samą informację dotyczącą, jaka to cudowność była, że powstały u nas zespoły szkół. Drugi raz dokładnie przepisana ta sama informacja. W tej informacji ja wtedy nie zabierałam głosu, bo uważałam, że temat jest zamknięty, ale jeżeli wróciło to po raz drugi na Komisji Oświaty rozgorzała na ten temat dyskusja, chciałam tylko zwrócić uwagę, że nigdzie w tej informacji nie ma wzmianki, jakie koszty zostały poniesione w związku z tym, że na pół roku utworzyliśmy 3 zespoły szkół. A na pewno były to koszty zmiany pieczątek, zmiany szyldów, organizowanie dodatkowej komisji konkursowej i wiele, wiele innych. Na pewno zabrało mnóstwo czasu nauczycielom przeprowadzanie inwentaryzacji. Uczniowie mieli zmienionych nauczycieli. Nie ma o tym ani słowa. Więc jeżeli następny raz będą panowie taką informację sporządzać, więc ja chciałabym, żeby te informacje się znalazły. Cały czas panowie twierdzicie, że zagrożeniem było dla nauczycieli gimnazjów, że nie znajdą pracy, jeżeli nie powstaną zespoły szkół. Szanowni panowie, są nauczyciele z innych szkół, które nie weszły w skład zespołów szkół i swobodnie uzupełniają etaty w szkole podstawowej numer 5. Jest to nauczyciel z Masłowic, jest to nauczyciel z gimnazjum. Mimo że ani Masłowice, ani gimnazjum numer 1 nie weszło w skład zespołu szkół numer 3, to chyba wtedy się nazywało, tak? Kolejną rzeczą, którą chciałam poruszyć, to jest taka, że w niektórych szkołach na miejsce nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, zostali zatrudnieni nowi nauczyciele. Więc nie było prawdą, że tych godzin dla nauczycieli gimnazjów będzie brakowało, jeżeli nie powstaną zespoły szkół. I nigdy państwo nie przyznaliście, że utworzenie zespołów szkół nie wpłynęło na to, że przybyła chociażby jedna godzina, na której mogli być obsadzeni jacykolwiek nauczyciele. Jedyną zmianą i celem, który osiągnęliście, to było to, że na stanowiskach dyrektorów wszystkich szkół podstawowych wieluńskich zostali powołani dyrektorzy szkół gimnazjalnych. W jednym przypadku konkurs wygrał dyrektor gimnazjum. W dwóch pozostałych przypadkach stanowisko dyrektorom gimnazjum na te stanowiska powierzono. A pani minister apelowała, żeby pozostawić na stanowiskach dyrektorów od 1 września dyrektorów szkół podstawowych, gdyż znają specyfikę szkół i będzie to z korzyścią dla wszystkich wchodzących w tą i tak trudną reformę. I druga rzecz, dyrektorzy gimnazjów mieli zagwarantowane wtedy, że jeżeli dyrektorem szkoły podstawowej pozostanie dyrektor szkoły podstawowej, każdy dyrektor gimnazjum byłby wicedyrektorem tej szkoły. Więc zarządzanie szkołą, wydaje mi się, na pewno nie byłoby gorsze niż jest w tej chwili. Więc ja bym chciała, że jeżeli już takie informacje państwo po raz drugi składacie, więc żeby złożyć tą informację naprawdę rzetelną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej. O zabranie głosu proszę pana wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. W ocenie pracy szkoły najważniejszy jest wynik egzaminów końcowych. Pragnę pogratulować tutaj gimnazjum numer 2, które uplasowało się na pierwszym miejscu wśród 3 wieluńskich gimnazjów. W wyniku osiągniętych średnio powyżej średniej krajowej, powyżej średniej wojewódzkiej, powyżej średniej powiatu i powyżej średniej gminy. Na drugim miejscu uplasowało się gimnazjum nr 3, którego średnia jest zbliżona do średniej krajowej. Na miejscu trzecim i ostatnim znalazło się gimnazjum nr 1. Z wynikiem o wiele gorszy od średniej gminy, od średniej powiatu, średniej województwa i średniej kraju. Stąd moje pytanie, dlaczego od pewnego czasu w gimnazjum nr 1 są takie niskie wyniki nauczania? Pytanie drugie. Czy odnośnie ostatniej reformy oświaty, czy ekonomicznym jest utrzymywanie przez gminę w tym roku szkolnym dwóch obiektów, gimnazjum nr 1 przy ulicy 18 stycznia i szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Piłsudskiego? Jeszcze chciałbym wiedzieć, ile oddziałów jest w gimnazjum nr 1 i ile oddziałów jest w szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Piłsudskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Jan Kępiński. Pan radny Preś Kazimierz. Dziękuję. Kazimierz Leś. Czy ktoś jeszcze by zabrał głos? Proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado i zaproszeni goście. Ja zabieram głos w sprawie liczby uczniów i oddziałów w szkołach, placówkach dotowanych przez gminę Wieluń. Mamy tutaj wymienione. Jest niepubliczny punkt przedszkolny odkrywcy wiedzy. On to jest z Wielunia i tam jest dziewięcioro uczniów. W tym niepubliczny punkt przedszkolny Zielony Listek 20 jest. Rzecz tylko chodzi o to. Popatrzcie Państwo, jaki tam są plan dotacji. 327 tysięcy właśnie na tym odkrywcy wiedzy. Tyle gmina ładuje na to. Z tak małą ilością tam dzieci. Czy rozważacie taką możliwość, żeby jednak ten punkt nie istniał, czy przeniesiony do Wielunia? Ja wiem, że jest prywatne, ale gmina dotuje.
Nie, subwencje.
No.
Bardzo proszę o spokój.
Dobrze, wszystko.
Dziękuję panu. O zabranie głosu proszę pana radnego Kazimierza Lesia.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Ja w uzupełnieniu do tego, co powiedziała radna Żurek, chciałbym jeszcze stwierdzić, że w sprawozdaniu nie bardzo mi pasuje zdanie, które określa nam, że uniknięto, dzięki przekształceniu w zespoły, tutaj dodam, uniknięto zwolnień nauczycieli. Nie jestem przekonany, gdyby mnie tutaj ktoś przekonał, to bardzo dobrze. I jeszcze jedno. W sprawozdaniu dalej mamy stwierdzenie, że rzeczywisty koszt kształcenia w gminie Wieluń był w roku szkolnym 2016-17, podobnie jak w latach poprzednich, w istotny sposób wyższy od standardu wyliczonego przez ministerstwo. Czym to jest spowodowane? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Krasę na zadane pytania. Bardzo proszę. Ponownie pani radna Bożena Żurek.
Panie burmistrzu, ja myślę, że nawiążę do wypowiedzi pana Jana Kępińskiego, bo nie wiem, miałam zapytać na Komisji Oświaty, ale mi to umknęło. Zastanawiam się, dlaczego dotacja do przedszkola niepublicznego, gdzie jest dziewięcioro dzieci, jest 327 tysięcy, a do przedszkola, którego Zielony Listek, gdzie jest więcej dzieci, 20 dzieci, jest tylko 72 189 zł. Bo być może, czy to jest dotacja na pewno z subwencji, dotacja z budżetu gminy i co to są te pozostałe tysiące złotych?
Dziękuję pani radny. Proszę bardzo.
Proszę pan dyrektor Wadrowski, a później ja uzupełnię.
Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o pytania, wnioski zgłoszone przez Państwa Radnych, Pani Radna Żurek wskazuje na podobieństwo informacji o organizacji roku szkolnego oraz o realizacji zadań oświatowych. Informacja o realizacji zadań oświatowych przez gminę Wieluń jest wymagana przez obowiązujące przepisy ustawy dotychczas o systemie oświaty, a obecnie ustawy Prawo oświatowe, i taki obowiązek mamy. Jest to informacja o realizacji zadań w minionym roku szkolnym, czyli w roku szkolnym 2016-2017. Nie wydawało mi się stosowne, by pominąć w tej informacji tak istotną rzecz, jak utworzenie zespołów szkół, które w naszej ocenie, i co ma potwierdzenie w faktach, zapewniły łagodne przejście szkół miejskich poprzez zmiany ustrojowe systemu oświaty. Jeśli chodzi o kwestię powoływania dyrektorów, wyjaśniałem to już na Komisji Oświaty, iż procedurę wyłaniania dyrektorów szkół określają przepisy. Przepisy, które nakazują wyłonienie kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły w konkursach prowadzonych przez komisję, co prawda powoływane przez burmistrza Wielunia, ale komisje, w których burmistrz Wielunia jako organ prowadzący szkołę ma swoich reprezentantów w mniejszości, w istotnej mniejszości, dlatego że ma tylko 3 reprezentantów. Komisje składają się od 10 do 12 członków. Wybory i decyzje podejmowane przez komisję tak więc są decyzjami kolegialnymi i są wypadkową indywidualnych decyzji każdego z członków tych komisji. Dalej, pan wiceprzewodniczący Czerniak pytał, dlaczego wciąż jeszcze funkcjonuje gimnazjum i szkoła podstawowa w 2 budynkach. Czy ja dobrze zrozumiałem pytanie? Otóż informacja o tym, jaka jest liczba oddziałów w poszczególnych szkołach, znajduje się w tabeli numer 1 informacji o realizacji zadań oświatowych. Jest to informacja za rok ubiegły. W gimnazjum numer 1 funkcjonowało 15 oddziałów, w szkole podstawowej numer 4 14 oddziałów. O ile się nie mylę, mówię z pamięci, w szkole podstawowej numer 4 od 1 września mamy 10 oddziałów gimnazjalnych i bodajże 17 w szkole podstawowej. Chyba 17 oddziałów szkoły podstawowej, czyli łącznie jest to 27 oddziałów. Przemieszczenie szkoły podstawowej numer 4 w tym momencie do budynku przy ulicy 18 stycznia, a taki jest zamiar docelowy, spowodowałoby konieczność pracy uczniów na 2 zmiany. Nie chcieliśmy do takiej sytuacji dopuścić, więc wciąż jeszcze w tym roku szkolnym szkoła podstawowa numer 4 funkcjonuje w 2 budynkach, jakkolwiek część klas szkoły podstawowej już uczy się w budynku przy ulicy 18 stycznia. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów, burmistrz Wielunia nie sprawuje nadzoru pedagogicznego nad szkołami. Kompetencja ta została przypisana kuratorowi oświaty i my informujemy Państwa o tych wynikach, ponieważ te wyniki pozyskujemy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast nadzór nad pracą dydaktyczną i wychowawczą szkół sprawuje kurator i informację, którą uzyskaliśmy z kuratorium, zamieściliśmy również w materiale, który Państwu przekazaliśmy. Jeśli chodzi o pana radnego Kępińskiego i jego pytanie później tak jakby doszczegółowione przez panią radną Żurek dotyczące niepublicznego punktu przedszkolnego odkrywcy wiedzy. Jest to punkt przedszkolny, w którym w zależności od okresu roku szkolnego wychowaniem, opieką objętych jest od 4 do 7 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdego ucznia niepełnosprawnego przekazuje się dotację w wysokości, która przewidziana jest w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, na terenie której taka placówka, szkoła funkcjonuje. Tak więc tę kwotę dotacji wyznaczają obowiązujące przepisy i nie możemy myśleć o jakiejkolwiek likwidacji, nieudzieleniu dotacji, dlatego że przepisy jednoznacznie nakładają na gminy obowiązek udzielenia dotacji na każdego ucznia, wychowanka, który do danej placówki uczęszcza. Tak, w dużej części są to dzieci niepełnosprawne z niepełnosprawnością sprzężoną. Takie dziecko otrzymuje dotację w wysokości 9,5 standardu ustalonego przez ministra edukacji narodowej. Jeśli chodzi o standardy, a kwoty kształcenia, tutaj nie bardzo rozumiem pytanie, natomiast sytuacja przedstawiona jest w tabeli 8 i 9. Standard wyznaczony przez ministra w roku 2016 to 5511,44 zł. Tam jeszcze po przecinku pojawiają się kolejne cyfry, ale uznaliśmy, że takie przedstawienie jest wystarczające. 5511,44 zł. Przy czym stosuje się odpowiednie wagi, także uzależnione od typu i rodzaju szkoły. I te wagi zostały uwzględnione przy pokazaniu standardu dla szkoły wiejskiej i standardu dla szkoły gimnazjalnej, dla gimnazjum i dla szkoły miejskiej. Ponieważ dla każdego ucznia, niezależnie od tego, czy jest to uczeń pełnosprawny, czy też niepełnosprawny, stosuje się w tych typach szkół wagę i te wagi powodują tę różnicę w standardach. Natomiast koszty kształcenia ucznia są wyliczone na podstawie zrealizowanych wydatków i liczby uczniów w danych typach szkół według ich rodzajów: miejskie, wiejskie, gimnazja i przedszkola. Jak widać, rzeczywiście są wyższe, nie można tutaj kwestionować tego faktu. No to jest fakt. Wyliczenie matematyczne proste powoduje, że otrzymujemy wyższe koszty kształcenia niż standardy w subwencji. Dlaczego tak jest? Dlatego, że no ja bym nie chciał wchodzić w teorię ustalania standardu i przyznawania części oświatowej subwencji dla gmin. Ja myślę, że na wszystkie pytania odpowiedziałem.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłasza się pan radny Wojciech Suja i ponownie pani radna Bożena Żurek. Również ponownie pan radny Zdzisław Czerniak. Proszę bardzo, zabranie głosu pana radnego Wojciecha Suje.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, mili Państwo, Szanowny Panie Zastępco Przewodniczącego, czy też Wiceprzewodniczący. Chciałem Panu odpowiedzieć na pytanie. Szkoła numer 4, szkoła podstawowa numer 4, czy też gimnazjum, może się poszczycić takimi wynikami jak największa liczba laureatów i finalistów. Nie wiem, czy Pan to przeczytał też, prawda? Bo oczerniać jest bardzo łatwo, ale trzeba też wyciągnąć jakieś wartości dodatnie, prawda? Z tych informacji, które dostajemy. Także tutaj muszę stanąć też w obronie swojej placówki. Bo nie sztuką kogoś oczernić, tylko też należy wyciągnąć pochwały, prawda? Więc jest to najwyższa liczba laureatów i finalistów w naszej szkole. Jeśli chodzi natomiast o wyniki także sportowe, jesteśmy zarówno najlepszą szkołą, jeśli chodzi o współrywalizację sportową wśród dziewczyn, jak i wśród chłopców. Nie wiem, czy Pan o tym też przeczytał i też wypadałoby pochwalić. Nigdy nie wyciągaliśmy na tych sesjach wyników egzaminów. Powiem Panu tak, wynik egzaminu to jest tylko wartość. To jest tylko wartość. Raz bywa wyższa, raz bywa niższa. Są różne lata, są różne roczniki. Bywa tak, że jest lepszy rocznik i przy mniejszej ilości uczniów jest ta łatwiej zdobyć tam wyższy wynik. Ale gdybyśmy patrzyli tylko przez pryzmat wyniku, czy to jest wyżej średniej krajowej, czy niżej średniej krajowej, to patrząc tym myśleniem właśnie, Panie Wiceprzewodniczący, to niektórych uczniów byśmy stracili, wie Pan? I niektóre talenty, na przykład z gminy Wielu, nigdy by nie eksplodowały, bo u Pana by nie miały szans. Patrząc na to, że ktoś jest najgorszy, a ktoś jest lepszy, czy jeszcze lepszy. Bo jest wielu uczniów, którzy mają, dajmy na to, oceny dopuszczające, a osiągnęły w życiu ogromny sukces. I wynik ich egzaminu był na poziomie, dajmy na to, 1/3 maksymalnego poziomu. Dlaczego więc oceniać, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy na podstawie tylko liczby z egzaminu gimnazjalnego? Według mnie liczy się to, jaki ten człowiek będzie w przyszłości. Czy będzie osobą zaradną, perspektywiczną, czy da sobie radę w życiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
No nie wiem, czy pan burmistrz, ale myślę, że pan Dąbrowski, ja pytam, jakie były koszty poniesione na utworzenie na pół roku tych trzech zespołów szkół? Jeżeli nie, to mogę mieć później tą odpowiedź.
Dziękuję.
I jeszcze tylko jedno zdanie powiem odnośnie wypowiedzi pana Wojtka Psui. Kiedy były egzaminy dla szkół podstawowych i dla gimnazjów, założeniem było to, że wynik egzaminu nie służy ocenie szkół, nie miało to być brane pod uwagę przy ocenie szkół ani przez organ prowadzący, ani nadzorujący. Wyniki egzaminów uzyskane w szkole podstawowej i w gimnazjach miały służyć temu, żeby zbadać, jaki był poziom ucznia, bo jeden uczeń przychodzi z bardzo małą wiedzą, uzyskując nawet mniej punktów niż ten bardzo dobry, podniósł poziom swojej wiedzy. I ten wynik egzaminu miał być wskaźnikiem, jak dalej z uczniem pracować w gimnazjum. I ten sam wynik osiągany przez dziecko w gimnazjum miał być wskaźnikiem, z jaką wiedzą uczeń przychodzi do liceum i jak należy z nim pracować, żeby podniósł poziom swojej wiedzy. Temu miały służyć zgodnie z reformą, z założeniem reformy, egzaminy przeprowadzane i w szkołach podstawowych, i w szkołach gimnazjalnych. Dlatego też jestem daleka od oceny, że ktoś napisał gorzej czy lepiej. Na pewno można się cieszyć, że gimnazjum akurat w tym roku numer 2 uzyskało te wyniki najlepsze, ale na pewno nie dyskredytuje to żadnej ze szkół, bo może uczniowie przyszli gorzej przygotowani z przedszkola, byli mniej zdolni, nauczycieli włożyli ogromną pracę, a ten wynik jednak nie był dla nich satysfakcjonujący. Dziękuję.
Proszę, dziękuję o zabranie głosu. Proszę pana wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka.
Ja tylko do się pana dyrektora.
Mikrofon.
Zapytałem do pana dyrektora. Nie usłyszałem, ile w tej chwili w budynku szkoły podstawowej nr 4 jest oddziałów, a odnośnie wypowiedzi pana radnego Psui, no mimo że bardzo pouczająca była ta wypowiedź, ale ja uważam, że praca z laureatem, z jakimś olimpijczykiem, jest to praca indywidualna. A szkoła ma takie zadanie, żeby wszystkich nauczać. A to są tylko te osoby wybitne, które osiągają dobre wyniki. I tak tu można pracować. Ale trzeba wszystkich nauczyć. Wszyscy muszą być przygotowani do życia, do pracy. I na tym to chyba polega. Że taka jest szkoła, czy podstawowa, czy gimnazjum. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Bardzo proszę tutaj pana dyrektora o uzupełnienie odpowiedzi na pytania tutaj między innymi pani radnej Bożeny Żurek i pana radnego Czerniaka. Pan radny mówi, że ewentualnie na piśmie mogą...
Ja myślę tak, że ja nie mam w pamięci tych kwot, ale to dla państwa wszystkich wiedzy, jeśli chodzi o ten wymiar materialny, finansowy, to były koszty tablic i pieczątek. Jeśli chodzi również w tym przypadku, chciałbym dokładnie to sprawdzić, bo nie jestem w stanie w tym momencie udzielić odpowiedzi.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ponieważ tutaj pani radna Żurek no właściwie od samego początku kontestowała i kontestuje sensowność utworzenia zespołów szkół. Ja myślę, że najlepiej ocenia się właśnie dane przedsięwzięcie, dany projekt już jak on faktycznie funkcjonuje. Jak on funkcjonuje, to prawda. Natomiast i uważam, że to, co się wydarzyło 1 września w wieluńskich szkołach, to był bardzo pozytywny, to był bardzo pozytywny czas. Nie było, tak jak mówiliśmy, nie było potrzeby zmniejszania zatrudnienia wśród pracowników w gimnazjum, wśród nauczycieli, którzy pracowali w gimnazjum. Być może byłoby tak, jak pani mówi, żeby nie była taka, takie, być może tak by było, ale tego na pewno nie możemy tego powiedzieć. W tej chwili możemy mówić to, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że nikt nie stracił pracy. Odeszli na emeryturę, owszem, nauczyciele, którym takie uprawnienia przysługiwały, skorzystały z tego przywileju pójścia na emeryturę. Także ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja i tutaj dziękuję Radzie, że Rada to przyjęła i wydaje mi się, że panowie radni z byłego gimnazjum nr. Chłowa też potwierdzają to, bo byli bardzo dużymi orędownikami właśnie takich ruchów i takiego rozwiązania. Natomiast ja bym oczywiście nie chciał wchodzić tutaj w rankingi gimnazjów czy w ogóle szkół, te, które są wynikami z egzaminów. Natomiast tak jak powiedział pan dyrektor, że w tej chwili cała ocena merytoryczna pracy szkoły jest przypisana kuratorium i tutaj gmina może jedynie w warstwie takiej ekonomicznej, materialnej, finansowej oczywiście szkoły tutaj prowadzić, natomiast co do meritum nie możemy się zajmować, natomiast te że tak powiem wskaźniki, te wyniki, one przecież są też informacją dla rodziców, które prawda, z tej informacji korzystają, do której szkoły decydują się, żeby dziecko uczęszczało. Także tyle w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza sprzeciw? Nie widzę, a zatem informuję wobec braku sprzeciwu, że Rada Miejska przedłożyła mi informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016-2017, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przyjęła do wiadomości. Zamykam ten punkt porządku. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 28. To jest informacja o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę Wieluń według stanu na dzień 31 października 2017 roku. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłaszają się pan radny Jan Kępiński, pani radna Bożena Żurek, pan radny Wojciech Psuja. Więcej na zgłoszeń nie. Pani radna Honorata Kreus-Grzelak. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego.
Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Zadaję jedno tylko pytanie. ponieważ jest takie zadanie. Remont chodników jest niewiele, ulica Prusa, Rejmonta, Smyka, Kochanowskiego i Tuwima. Ja to pytanie na komisji zadawałem, ale nie było akurat osoby z urzędu, która byłaby kompetentna udzielić właściwej odpowiedzi. I zapisane jest zadanie zakończone. I teraz patrząc, tak, ale pisze zakończone. Remont chodników jezdni, jednak ja nie widzę, ja tamtędy chodzę. Ja nie wiem, na czym panie naczelniku polegało to, że jest zapisane zadanie zakończone. Ponieważ i chodniki, i jezdnia, nie jest to naprawione. No właśnie. To już wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią radną Bożenę Żurek.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni zebrani, ja chciałam zapytać o taki punkt. Zagospodarowanie terenu przy pomniku powstańców 1863 roku w Lasku Miejskim. Czy ten projekt będzie robiony dopiero w 2018 roku, czy on jest już zrobiony, a będzie realizowany w 2018? Jeżeli jest on już zrobiony, to gdzie można ten projekt zobaczyć? I jeszcze chciałam wrócić do jednej informacji, o której też burzliwie dyskutowaliśmy na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a mianowicie opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowy segmentu publicznego przedszkola nr 3 w Wieluniu. Z tego co wiemy, brakuje nam w Wieluniu żłobka, a budujemy przedszkole. Natomiast przedszkole mamy remontować i przekształcać na żłobek. Pan burmistrz znalazł jeszcze inne rozwiązanie, że to myślę, że kiedyś pan burmistrz to wyjaśni, że może to się znajdować w nowo powstających budynkach 500 plus to się nazywa? Mieszkanie plus bez 500. Więc czy tutaj no naprawdę już koniecznością było wykonanie tego projektu przedszkola za kwotę 70 tysięcy złotych w tym momencie? Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę radnego Wojciecha Psuje.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie naczelniku, szanowni radni. Chciałem zauważyć, że tylko 20 z 86 pozycji jest zakończonych na ten czas i panie burmistrzu, pytanie, czy też panie naczelniku, czy do końca tego roku trzymać kciuki za to, żeby już spadł śnieg i przyszedł mróz, żeby był jakiś pretekst do tego, że pewne inwestycje nie zostaną wykonane do końca roku, czy po prostu damy radę w półtora miesiąca zrobić jeszcze tyle inwestycji, które nam tutaj zalega, czy też oczywiście na koniec roku usłyszymy, że trzeba przenieść te inwestycje i będą przeniesione, bo nie wyłoniono na przykład osoby, która by nie wyłoniono wykonawcy na roboty budowlane dla danej inwestycji i ta inwestycja po prostu musi zostać z automatu przeniesiona na 2018 rok. Ile takich rzeczy usłyszymy jeszcze? Mam pytanie. Przebudowa ulicy Padreckiego, Rosfelta, Skłodowskiej, Struga w Wieluniu. Trwają prace projektowe. One się już zakończyły z tego, co wiem. Jeśli chodzi o prace projektowe, już na poprzedniej sesji wiedziałem, że już projekt jest gotowy. Zakończenie czwarty kwartał 2017 roku. Czy cała ta inwestycja zostanie zakończona do końca 2017 roku, czy też przewidziana jest przebudowa tej drogi dalej w 2018 roku, bo dla mnie stan ulicy Skłodowskiej, Padereckiego czy Struga to jest stan opłakany. To po prostu to, jak wyglądał w ogóle okolice cmentarza w dniu 1 listopada i budowa parkingu na cmentarzu przy ulicy 3 Maja, no to w Polsce no nie ma. To jest nasza wizytówka, to jest nasze dojście do cmentarza, szczególnie 1 listopada. Czy to Skłodowska, czy Padereckiego ulica. Jaki my wystawiamy świadectwo temu miastu, skoro inwestycje, które od 3 lat są w budżetach gminy Wieluń, one nie mają miejsca realizacji. Dla mnie to jest jakiś absurd. To jest takie mówienie, zrobimy, a nic nie jest zrobione. I to tak jest z roku na rok przekładane. Ulica Torowa, która jest od 2 lat, parking przy ulicy Wyszyńskiego 32-34, zaraz to będzie zamienione, że to jest parking przy ulicy Głębokiej, bo przecież blok 32 jest styczny z ulicą Głęboką z tyłu i tak dalej. Można by wymieniać tych inwestycji w nieskończoność. Pytanie tylko, co zostanie z tego zrealizowane, skoro tu nic nie jest realizowane. Co naszym największym osiągnięciem w biuletynie wyczytałem, jest rozbudowa infrastruktury, łącznik między ulicą Chopina a ulicą Staszica. No super, 20 metrów drogi zrobione i to jest nasze największe osiągnięcie, czy też z ulicą Stodolnianą, przepraszam, 50 metrów, żeby nikogo nie wprowadzać. No infrastruktura rozbudowała się w Wieluniu oszałamiająco, budujemy drogi, a podstawowych rzeczy, jak wymiana nawierzchni chodnika, nie możemy zrobić. Takich błahych rzeczy. Czemu to leży? Czemu nie ma tej realizacji? Ono nie ma dlatego, że nie mamy pieniędzy w gminie. Mówi pan, że ktoś tutaj nie chce zrobić czegoś, no bo się chyba boją, że kto zapłaci za te inwestycje do końca roku, skoro nie ma pieniędzy w gminie. No, to taki można wniosek wysnuć. Bo inwestycje są, od 3 lat są, a nie ma cały czas pieniędzy. Mówił pan, że bierzemy kredyty na pokrycie pewnych zobowiązań. Okej, no ale gdzie są te pieniądze? Cały czas nie widać tych inwestycji, panie burmistrzu, które pan prowadzi. Dziękuję bardzo.
Proszę zabranie głosu panią radną Honoratę Freus-Grzelak.
Już tutaj tu się zginęło. Dobrze, jest. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Po pierwsze, dla mnie jest tutaj rzeczą niezrozumiałą. W dziale 600 jest zagospodarowanie terenów przy ulicy Stodolnianej w Wieluniu. Trwają prace projektowe. Z tego, co mi wiadomo, to już faktycznie te prace projektowe miały być już zakończone. A one tutaj mają się zakończyć w drugim kwartale w roku 2018. Coś tu jest dla mnie niezrozumiałe, bo nawet na spotkaniu to było omawiane, że w tym roku zakończony będzie projekt tego osiedla i przebudowa tego osiedla. Projektowanie przebudowy tego osiedla. Po drugie, panie burmistrzu, od lat, mieszkańcy ulicy Fabrycznej w kierunku Poraj proszą się o tą drogę. W tej chwili, nie ukrywam, jest tragicznie. Jeżdżę codziennie i widzę, jak ci mieszkańcy mają, po pierwsze, problem z dojazdem do posesji własnej. Dlaczego? Między innymi auta stoją, już nie patrząc, że blokują. Ale droga jest dziurawa. Nie można się doprosić o wyrównanie. Wiem, że nie ma pieniędzy. To jest raz. I jeszcze jedno, jakby to było w jednym. Przebudowa, i tutaj też jest w dziale 600, przebudowa ulicy Fabrycznej. Też ulicy Fabrycznej trwa realizacja inwestycji. Czwarty kwartał 2018. Ale to nie, bo jest Fabryczna, panie Grzegorzu, w kierunku Pora i Fabryczna tutaj przy Powiedzi. Tak, jest rozgałęzienie, jak tu pan szanowny radny. Ale jest nie. Tu się kończy. Grzesiek, no i ciebie to śmieszy? Bo mnie nie i mieszkańców zapewne.
Pani radna.
Ale przepraszam, panie przewodniczący,
proszę nie prowadzić.
Pan mi zwraca uwagę, a w tym kolego. Nie.
Pani radna, jeżeli pani się daje wciągać taką dyskusję, to jest sprawa, ale proszę zadawać pytania i proszę do rzeczy.
Ja pytam.
Do rzeczy, proszę.
Nie pana. Będzie pan burmistrzem, będę pytać pana, jak będę mieszkanka. Panie burmistrzu, proszę o wyjaśnienie. Ulica Fabryczna w kierunku Poraj, Stodolniana, miał być zakończony projekt. I z pozostałymi inwestycjami, jak się mają tutaj w gminie Wieluń. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani radnej. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani Janina Zapłotna. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan radny Jan Janik.
Od razu ja skorzystam z mikrofonu.
Dobrze. Czy pan radny Jan Kępiński też?
Też.
Nie zgłasza się.
Czy są panie burmistrzu?
Więcej głosów nie ma. Lista mówców została zamknięta. Proszę o zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotną.
Ja też chciałam, panie burmistrzu, wrócić do tematu remont chodników jezdni Wieluń, Prusa, Rejmonta, to osiedle poetów. Tam tylko jedna ulica została zrobiona, dlatego nie wiem, dlaczego to są napisane wszystkie. I apel do pana naczelnika, ponieważ jeśli chodzi o boisko na Okulnej, praktycznie została tam naniesiona te pałacie trawy. Natomiast proszę przejść i proszę zobaczyć, tam mówimy, że w czwartym kwartale ma być zakończone, ale młodzież tam wchodzi, mimo że tam jest zastawione, przed wejściem do tego są takie doły, zostawili całą kupę tych śmieci. Bardzo proszę o spowodowanie, żeby oni dalej to skończyli. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Janika.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja miałbym pytanie może do pana naczelnika w związku z, że tutaj dostałem informację, że na dobudowę wodociągu w Masłowicach wyłoniono wykonawcę i czy jest szansa, że do końca tego roku ta inwestycja zostanie zrealizowana? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Okrasa.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw kilka słów ogólnie, a później pan naczelnik już na te poszczególne inwestycje będzie tutaj omawiał. Proszę państwa, jeżeli ja słyszę od radnego, że gmina Wieluń nie ma pieniędzy na inwestycje, to po prostu przecieram oczy ze zdumienia. W ogóle to jest coś nieprawdopodobnego. To naprawdę trzeba mieć sobie bardzo dużo złej woli, żeby coś takiego powiedzieć. Przecież to wystarczy spojrzeć na sprawozdania rzeczy, które są realizowane przez gminę Wieluń. Przypomnę, bo to być może państwo tego nie dostrzegli. Tylko w tym roku na kanalizację została kwota ponad 6 milionów złotych wydana. Tego nie widać w Wieluniu, bo są to kanale na terenach wiejskich. Owszem, tylko że przez wiele lat tych kanalizacji nie było w miejscowości Widorac, Małyszyn, Rychłowice, Nowy Świat. I teraz kończymy te kanalizacje w tych miejscowościach. Już niektóre są już oddane i są ludzie podłączeni i nam nie wylewają ścieków w miejsca niedozwolone. To są potężne inwestycje. Tego nie widać, owszem, bo to jest wszystko schowane w ziemi, ale to jest duża skala inwestycji, która jest przez gminę realizowana. No naprawdę, no, wręcz mi brakuje słów, żeby na tego typu no, kompletnie bezpodstawne, nieprawdziwe informacje odpowiadać. No bo jeżeli pan mówi, że kto zbudował boisko sztuczne przy szkole w Gaszynie? Kto zbudował? Powiat zbudował to boisko? Kto remontował, ocieplił remizę w Gaszynie, jeżeli już akurat jest przy Gaszynie? Kto zmienił dach w Gaszynie na kościele? To tylko w tym roku, znaczy w tamtym i w tym roku zostały zrealizowane. Kto zbudował bieżnię przy gimnazjum numer 1, przy szkole podstawowej? To nie było zrobione w tej kadencji, tak? Proszę państwa, no kto zrobił boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Wojska Polskiego? Kiedy to powstało? No czyli w tej kadencji powstało. Czyli w tej kadencji. Proszę pana, jeżeli pan na sesji w miesiącu wrześniu głosuje przeciwko uruchomieniu pieniędzy w tym roku na inwestycje na kwotę 4 milionów złotych i pan się dziwi, że są to inwestycje przesuwane na przyszły rok, no to po prostu, no. Przecież pan sam tego nie chciał, prawda? No to tutaj jest zawsze kwestia środków, którymi dysponujemy. Proszę państwa, za chwilę będziemy uchwalać budżet na 2018 rok i tam się państwo będą mogli wykazać, prawda, propozycjami co do inwestycji, które będą w następnym roku realizowane przez gminę Wieluń. Tam się będzie można wykazać, prawda? Pokazujemy też, ile inwestycji zostało sfinansowanych z pieniędzy zewnętrznych, choćby ścieżka rowerowa, choćby dworzec Wieluń Dąbrowa, który w następnym roku ruszy z kopyta, bo teraz jest finalizowana dokumentacja. Także no to naprawdę ja jestem wręcz zdumiony tutaj tym, że pan radny w ciągu 3 lat nie zdążył się zorientować, jakie inwestycje są przez gminę realizowane i on zobaczył jedynie włączenie, znaczy przebicie się ulicą Chopina do ulicy Sasica. No naprawdę z całym szacunkiem, ale nie jest to zbytnio spostrzegawcze z pańskiej strony, panie radny Wojciechu. ale no tak właśnie, właśnie że jeżeli pan tylko to zauważy, no to, no to jest mi po prostu głupio, no ale co mam, na to poradzić? Chyba pan nie zauważył, że zostało w końcu oddane do użytku. Też pan to nie zauważył. Także wiemy takich rzeczy. W tym roku zostało to oddane właśnie przed trzema tygodniami, to nie w tym roku, tak prawda? No, no naprawdę, no... Troszkę, ja naprawdę rozumiem, że opozycji jest trudno przyznać, że coś zostało zrobione dobrego, no ale chociaż trzeba po prostu być tak uczciwie w stosunku do siebie, żeby sporo powiedzieć, nie, no, no faktycznie, gdzieś tam burmistrz jest no, coś zawalił, ja się do tego przyznaję, że w kwestiach promocji w tamtym roku było ze strony zawalenie, zawaliliśmy na całej linii, no ale wnioski z tego zostały ciągnięte. Ile mam się razy biczować, kurczę, pod kątem promocji za rok ubiegły? No, mogę się biczować jeszcze raz, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast proszę nie mówić, że gmina nie ma pieniędzy i nie realizuje inwestycji, bo to jest po prostu kuriozalne i kompletnie takie nieodpowiedzialne ze strony radnego, bo choćby to, że w szkołach ileś tych inwestycji zostało zrealizowane. I teraz odpowiem na pani radnej Żurek na pytanie związane z koncepcją przedszkola. Otóż w momencie, w którym podjęliśmy decyzję o tym, żeby właśnie poszerzyć bazę lokalową dla żłobków, dla przedszkoli, to wówczas na tamten stan wiedzy, który mieliśmy, jedynym takim miejscem, gdzie szybko można było przygotować dokumentację pod kątem właśnie edukacyjnym, to było osiedle Armii Krajowej i taka dokumentacja została przygotowana. Natomiast w międzyczasie pojawił się program rządowy Maluch Plus, który się niejako wpisuje z programem Mieszkanie Plus właśnie żłobek. No i chcemy z tego projektu skorzystać, bo tam jest dosyć duża dotacja do tego żłobka, do budowy nowych żłobków, to jest nawet do 80% wartości inwestycji. I jutro składamy wniosek właśnie w tej sprawie, który będzie niejako wkomponowany w ten projekt budowy Mieszkania Plus. Miesiąc czwartego, no czyli jeszcze tydzień. Składamy ten wniosek w ramach tego programu Maluch Plus i wtedy powstanie, jeżeli już się wniosek uzyska akceptację Ministerstwa Polityki Społecznej, jeżeli uzyska akceptację, to wtedy będzie realizowany, musi być zrealizowany w ciągu roku 2018, bo taki jest wymóg, że sama ta ta część żłobka musi być oddana do użytku w roku 2018. Także składamy wniosek, liczymy na to, że to się wpisze w obecną linię i politykę rządu w tej kwestii. No to tyle mogę powiedzieć, prawda?
Później.
Bardzo proszę pan naczelnik.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, chciałbym tylko zaznaczyć, że większość inwestycji realizowana jest w formule tradycyjnej, nie zaprojektuj, wybuduj, tylko najpierw uzyskujemy dokumentację projektową, podpisaną umowę mamy z projektantem, więc jeżeli gdzieś jest na przykład tutaj poruszana przez radnego Wojciecha Psuje termin zakończenia inwestycji polegającej na przebudowie tam ulicy Roosevelta, Skłodowskiej i tak dalej. Ten termin, który tutaj jest wpisany, dotyczy momentu, kiedy zakończą się właściwie te prace projektowe z przekazaniem nam dokumentacji i projektu z pozwoleniami. I dopóki nie dostaniemy raczej dokumentacji z pozwoleniem na budowę czy z decyzją ZRID-owską, dla nas w toku jest etap prace projektowe, tak? Bo nie wiemy, czy starost po czegoś, powiedzmy, nie wniesie jakichś uwag i te prace w jakimś zakresie nie będą musiały zostać zrobione. Więc dopóki nie mamy prawomocnego pozwolenia na budowę i przekazanej dokumentacji, jeżeli umowa nie przewiduje wariantu dostarczenia jakiejś koncepcji wcześniej czy tak dalej, dla nas to jest etap projektowy. I większość tych niezrealizowanych w tym roku, czy jeszcze powiedzmy tych inwestycji, które trwają, i przewidziany ich termin realizacji jest na rok 2018. W większości to są prace, czy tam inwestycje polegające na tym etapie wstępnym, czyli przygotowaniu dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Raczej na palcach jednej ręki można było policzyć inwestycje realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj tutaj w tym roku przez gminę. Słucham? Nie wszystkie są trzeci rok. Nie przypominam sobie, żebyśmy tutaj aneksowali mocno terminowo. Ona od początku nie miała być zadaniem jednorocznym. I najczęściej powiedzmy zadania projektowe wprowadzamy jako zadania wieloletnie. W starostwie powiatowym, że tak powiem, też przybrano taki model z tego względu, że pewne uzgodnienia tutaj w tym momencie zaczynają się przedłużać. Jeżeli mamy na myśli ulicę POW, ona też jest tutaj, pan skarbnik może potwierdzić, też jest w cyklu dwuletnim, czyli najpierw w pierwszym etapie płaciliśmy za pewną część, w kolejnym etapie będzie wystawiona druga faktura, więc tamten projekt też jest realizowany w wersji, że tak powiem, wieloletniej. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji polegającej na remoncie chodników tam na tym osiedlu, to powiedzmy drobne tutaj, całe zadanie się nazywa tak, jak ono tutaj zostało wpisane, ale zrealizowany został pierwszy etap, więc tutaj brakuje tego zapisu pierwszy etap, zakończono pierwszy etap, czyli ulicę Tuwima i ulicę Asnyka. To było przewidziane do zrealizacji w tym roku i ten etap mający zostać zrealizowany w tym roku został zakończony. Znaczy w najgorszym stanie są ulice kolejne, właściwie Reja i Rejmonta, i myślę, że któraś z nich w następnym roku musiałaby zostać ujęta. Prusa i Kochanowskiego są jeszcze w stanie względnie dobrym. Tam na Reja i Rejmonta jest dużo, dużo, dużo gorzej. Jeszcze jedna rzecz, co tam było?
Jeszcze trwają prace projektowe.
Raczej jeżeli chodzi o ulicę Stodolnianą, nie odpowiem pani tutaj, czy miało miejsce aneksowanie. Wydaje mi się, że nie aneksowaliśmy, ale możemy sprawdzić i pisemnie udzielić, jaki był pierwotny termin dostarczenia dokumentacji na ulicę Stodolnianą i jaki jest obecnie. Wydaje mi się, że nie było aneksowane, ale nie chciałbym tutaj... Raczej ja bym proponuję, dotrzejmy do umowy i sprawdźmy. Możemy pisemnie odpowiedzieć. Ulica Fabryczna, jeżeli chodzi o przebudowę, czyli ten odcinek tak zwanej starej fabrycznej, bo też pani wspominała o tym, roboty fizycznie zostały zakończone, jednak powiedzmy do wykonania została procedura odbiorowa. Jeżeli chodzi o budowę do firmy Poraj, została zlecona i właściwie nie wiem, czy została przedłożona już przez projektanta, czy zostanie przedłożona w następnym tygodniu zamienny kosztorys i zamienna taka dokumentacja. Tam ustalaliśmy, że pewnych rzeczy nie będziemy realizować.
Pani radna Freus, niech pani nie udzielił głosu. Proszę panu urzędnikowi pozwolić udzielić odpowiedzi.
Znaczy, środki, jeżeli chodzi już o namierzące utrzymanie pod koniec roku, praktycznie zostały wyczerpane. W następnym roku będziemy musieli zwiększyć tę kwotę na bieżące utrzymanie. Ale raczej myślę, że musimy zachować przede wszystkim przejezdność na tych drogach. Aha. Jeszcze pytanie odnośnie boiska przy ulicy Okulnej. Przechodziłem też 2-3 dni temu. Widziałem, ten teren na pewno zostanie, że tak powiem, uporządkowany i w jakiejś formie z Kruszywa dojście do boiska będzie wykonane, bo nie można zostawić, że tak powiem, ani tych hałd i teoretycznie, no, jeżeli kostka tutaj nie była przewidziana, ale jakimś kruszywem należałoby to dojście od tego ciągu pieszo-jezdnego. Słucham? Tak, to zanim ta trawa się ukorzeni, to też troszeczkę tego czasu minęło. Myślę, że kruszywem uda się ten odcinek wysypać. Dosłownie 2 godziny temu rozmawiałem z wykonawcą wodociągu w miejscowości Masłowice. Zapowiada albo poniedziałek, albo powiedzmy w każdym razie w następnym tygodniu wejście na plac budowy. Więc to zadanie powinno zostać wykonane w tym roku. Słucham? Wykonawca jest. Znaczy, akurat ta firma nie zajmuje się budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Czy są jakieś pytania? Zgłaszał się pan radny Grzegorz Kucharski. Pan radny ponownie Wojciech Psuja.
Jeszcze mam pytanie o pomnik.
Już momencik.
Jeszcze pomnik. Przepraszam, ja mówię, że pan powiedział o pomnik. Jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na zagospodarowanie właśnie konkursu wśród, tak jak to miało miejsce w przypadku przestrzeni, dwóch przestrzeni wcześniej. Teraz też taki konkurs przygotowujemy. On będzie głównie skierowany do uczniów zespołu szkół nr 1 klasy tam architektura krajobrazu. Tak, i tam chcemy, żeby oni tutaj wykazali się kreatywnością i zaproponowali w tym roku właśnie, jak to zagospodarować projekt, a w następnym roku byśmy... I jest wpisana w budżecie w przyszłym roku realizacja tego zdania. Także w tym roku będzie konkurs rozstrzygnięty. Też komisja będzie wywołana, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich tych dwóch rzeczy, także...
Do dyskusji zgłosili się jeszcze pan radny Grzegorz Kucharski i pan radny Wojciech Przyja. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Więcej nie ma. Lista mu zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Szanowni państwo radni, pytanie najpierw do pana naczelnika Presia. Jeszcze w związku z działem 900. Otóż dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla 6 zadań. Trwają prace projektowe dla kolejnych 6 zadań i terminy realizacji to 4. kwartał 2017, roboty budowlane oraz 2. kwartał 2018, dokumentacja. Chciałem pana naczelnika zapytać, czy oświetlenie ulicy Targowej, oświetlenie ulicy Moniuszki Kilińskiego, placu Jagiellońskiego, to są te zadania w tych realizacja robót budowlanych 4. kwartał 2017, czy też 2. kwartał 2018, dokumentacja, bo miałem to obiecane, że tam dojdzie do zmiany tego oświetlenia. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, może bardziej do pana burmistrza, czy jest panu wiadome, czy zebrała się już komisja przy staroście do Komisji Bezpieczeństwa. Po raz kolejny, zresztą tak jak to mówiłem na ostatniej sesji, złożyłem już chyba 3. czy 4. wniosek w związku z budową wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Moniuszki. Do tej pory, nie wiem, od miesiąca albo dłużej już nie mam odpowiedzi na ten mój wniosek. Jest to kolejny wniosek i bardzo bym prosił o informację w tym temacie. Dziękuję.
O zabranie głosu proszę radnego Wojciecha Psuję.
Ja mam tylko konkretne pytanie do naczelnika Presia. Jaka będzie całkowity koszt inwestycji pod nazwą Roosevelta Paderewskiego Skłodowska Struga?
Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o pytanie pana Grzegorza Kucharskiego odnośnie placu Jagiellońskiego, to zadanie, właściwie umowa na prace projektowe była podpisana jakiś czas temu i ona jest właściwie zakończona, ale my nie rozpoczniemy tej inwestycji, dopóki energetyka nie zrobi swojej części. Wiem, że udało im się po czterokrotnym powtarzaniu przetargu wyłonić w końcu projektanta. Powiem tak, no, naszą część projektował pan z Wielunia, a jeżeli chodzi o tą część energetyki, wygrała to po cenach dużo niższych niż nasi projektanci. To informacja uzyskana z PG, firma z Wrocławia. Raczej to jest, powiem tak, my tam dokumentację już mamy, ona była wcześniej zlecona, tylko nie możemy jej wprowadzić do realizacji z tego tytułu, że ta dokumentacja czy realizacja w dużym stopniu koliduje z liniami nieoświetleniowymi, tylko liniami energetycznymi zasilającymi budynki przy... które nie są, raczej powiedzmy linie nie są naszą własnością. Czekamy na właściwie dokumentację i chcielibyśmy razem z PGE powiedzmy mniej więcej w tym samym czasie realizować to zadanie. W tej chwili nie ma sensu ustawiania koło starych słupów energetyki naszych powiedzmy słupów oświetleniowych, bo to powiedzmy no, będzie wyglądać kuriozalnie. Jeżeli zostaniemy zmuszeni, w sensie no, będzie nam ta dokumentacja wychodzić, być może do czegoś takiego dojdzie, ale w tej chwili to jest dokumentacja świeża i przynajmniej rok powinniśmy poczekać tutaj na PGE. Oni mieli naprawdę dość duży problem, czterokrotnie ten przetarg był ogłaszany i za czwartym razem dopiero ktoś podjął się przeprowadzenia tych firm, prac projektowych. Na pytanie pana Wojciecha Wsui w tej chwili nie mogę, czy nie znam odpowiedzi, poproszę, raczej odnajdę kosztorys i udzielę takiej odpowiedzi, ale w tej chwili nie znam tej kwoty, nie pamiętam tej kwoty. I...
Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Dyskusja na tej odpowiedzi pana naczelnika dobiegła końca. Zamykam dyskusję. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację o stanie realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę Wieluń według stanu na dzień 31 października 2013 roku przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie słyszę, a zatem informuję, że Rada Miejska powyższą informację przyjęła do wiadomości. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 29 porządku. To jest informacja o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Informacja została sporządzona i przedłożona Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś pragnie zabrać głos w dyskusji? Pan radny Grzegorz Kucharski się zgłasza. Proszę o zabranie głosu.
Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Pytanie do pana burmistrza takiej natury. Otóż wiele, że tak powiem, wysłuchuje się od mieszkańców informacji, które mówią jasno, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania. Brakuje miejsc dla osób niepełnosprawnych. Mam pytanie, czy, bo pan tak zawsze podkreśla, panie burmistrzu, że w tej chwili przez pana wszystkie wynegocjowane umowy, że zawsze można je tam zmienić, że są korzystne dla gminy. Czy istnieje w tej chwili szansa na to, żeby w tej strefie parkowania płatnego, między innymi na ulicy Kaliskiej, bądź też na ulicy Śląskiej, wygospodarować miejsca, za które nie byłyby pobierane opłaty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dlatego że to naprawdę budzi wiele wątpliwości. Jeśli na Placu Legionów, owszem, są tam miejsca wokół Placu Legionów, bodajże 4, tak, z każdego rogu, czy może nieco więcej tych miejsc, ale przejście do sklepu na przykład, prawda, czy gdzieś z tego miejsca, no dla osób niepełnosprawnych to jest nie byle jakie wyzwanie, tym bardziej patrząc na nasze krawężniki, chodniki, na to wszystko, jak to wygląda. Dlatego bardzo bym prosił, jeśli istnieje taka możliwość renegocjacji i wygospodarowania, trudno mi dzisiaj powiedzieć, jakiej ilości tych miejsc dla osób niepełnosprawnych, bo bardzo byłbym wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu, czy pan chce się odnieść? Bardzo proszę.
Raczej udzielę takiej odpowiedzi, że przynajmniej jedno miejsce dla inwalidów, dla osób niepełnosprawnych pojawi się w najbliższym czasie. To jest miejsce po zlikwidowanym postoju taksi przy nowym rynku. Miejsca dla inwalidy mają swoje, że tak powiem, wytyczne, jeżeli chodzi o szerokość i tak dalej. I nie wszędzie takie miejsce się da zlokalizować. Najłatwiej jest je lokalizować w zatoczkach wszelkiego rodzaju postojowych. Jeżeli chodzi o lokalizację przyjezdni, jest to rzecz dosyć, powiedzmy, kontrowersyjna, tak? Bo kierujący pojazdem powinien mieć dostęp do chodnika i miejsce wyznaczone dla osoby niepełnosprawnej powinno być szerokości 3,5 metra. Przy szerokości jezdni około 5,5 metra, jeżeli wyznaczymy 3,5 metra przejścia, raczej miejsca dla osoby niepełnosprawnej, to zostaje teoretycznie 2 metry lub poniżej 2 metrów na przejazd. No to jest, tego nie wszędzie się te miejsca da wyznaczyć. Znaczy zostaną, na pewno zostaną na Kaliskiej tam i przynajmniej jedno miejsce jest i będziemy też starali się, powiedzmy, no, te miejsca niestety dostosować do zmienionego rozporządzenia o znakach i sygnałach i będą musiały zostać wszystkie wymalowane na niebiesko. To będzie taka, zrobimy to na wiosnę, ale to będzie taka rzecz, którą Państwo na pewno zauważycie. Będą musiały zostać pomalowane na niebiesko.
Dziękuję bardzo panu naczelnikowi za odpowiedź. Więcej głosów dyskusji w tym punkcie nie ma. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada Miejska przedłożoną informację o funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania przyjęła do wiadomości. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie słyszę. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska powyższą informację przyjęła do wiadomości. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do punktu 30 porządku. To jest informacja dotycząca geotermii w gminie Wieluń. Informacja została przedłożona i przekazana Wysokiej Radzie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś pragnie zabrać głos w dyskusji nad przedłożoną informacją? Pan radny Roman Rosiński, proszę o zabranie głosu.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Otóż z informacji udzielonych przez pana burmistrza wynika, że główną przyczyną niepodjęcia czy nie budowania geotermii w Wieluniu jest to, że Rada nie podjęła uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ulica Sieradzka, Warszawska. Oczywiście uważam, że jest to nieprawdą, dlatego że Wieluniowi do złożenia wniosków brakowało praktycznie tylko dwóch rzeczy, czyli projektu robót geologicznych, który powinien być zrobiony do złożenia wniosku, i analizy.
Proszę do mikrofonu, bliżej mikrofon przesunąć i będzie.
I analizy uwarunkowań. I analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych w naszej gminie. Dlatego, że to, co jest jednym z zaleceń, czyli że gmina powinna mieć, urząd gminy powinien dysponować terenem, uważam, że taki teren gmina miała i to teren oznaczony symbolem EC był taki teren przeznaczony, przekazany przez energetykę cieplną miastu, gdzie spokojnie można było realizować geotermię, podobnie jak to się dzisiaj dzieje w Sieradzu. No niestety tutaj urząd gminy, czyli pan burmistrz, mimo że był zobligowany uchwałą Rady Miasta w sprawie podjęcia działań do wykonania geotermii, niestety nic w tym zakresie nie zrobił. Ale proszę Państwa, ja może chciałbym wrócić do uchwały, którą wtedy mieliśmy podjąć, dlatego że ja zdecydowałem się jeszcze raz przeanalizować tę uchwałę. I chciałbym wrócić do paragrafu 17, jeżeli dobrze pamiętam, który mówi, paragraf 17, ustęp 1, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem, nie wymienia się symbole, ustala się przeznaczenie terenów A, B, C, D i punkt D, urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych jako dopuszczalne przeznaczenie terenu, z zastrzeżeniem ustęp 2 punkt 1 litera oraz ustęp 2 punkt 10 litera A. Ale nie wiem, po co tu w ogóle mowa przytaczać, bo elektrownie wiatrowe, jak mieliśmy ustawę, która jak gdyby no, nie dopuszczała już do realizacji takich, ale jest to świeżo pisana uchwała. Także no, nie wiem, czy to w ogóle potrzebne, tu wspomnienie elektrowni wiatrowych.
Do mikrofonu proszę.
Ale chciałbym się odnieść do tego ustępu 2.1, czyli mamy ustęp 2, punkt 1 i punkt A. To, do czego odnosiło się ta literka D w tym paragrafie punkt 1, ustęp 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24PU wyklucza się przeznaczenie ustalone w ustępie 1 punkt 1 litera D. No, oczywiście z początku przeanalizowania tego tekstu nie zwrócił uwagi, co to jest ten punkt 24P, ale radzę radnym wrócić i zobaczyć, co to mamy w tym punkcie 24PU. Następny to wykluczenie to był ustęp 2 punkt 10 litera A. No i tutaj w tym punkcie 10 litera A pisze, że dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 9PU obowiązują jako podstawowe, czyli co obowiązuje jako podstawowe, urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. I teraz, patrząc na mapę, co to mamy to 24PU? Ano to jest teren, który był przeznaczony kiedyś pod spalarnię śmieci. Czyli tym zapisem tutaj pan burmistrz eliminuje powstanie spalarni śmieci w obszarze tym 24PU. A co to mamy w tym punkcie 9PU? No, w punkcie 9PU mamy tereny, w której firma Tergo Power zagwarantowała sobie prawo pierwokupu już w lipcu, jak miałem przyjemność rozmawiać z państwem Płysami. Czyli widzimy tutaj, że pisanie tej ustawy, tej uchwały było ewidentnie pod firmę Tergo Power. Ja sądzę, że gdyby faktycznie, być może zachodzą takie okoliczności, gdzie interes miasta dyktuje takie zachowanie, czyli że możemy, jeżeli mamy transparentność całego przedsięwzięcia i mamy doskonały biznes dla miasta, to ja sądzę, że takie podejście do rozwiązania czy do procedowania uchwały było możliwe. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy radni wiedzieliby o tym. Natomiast tutaj stało się zupełnie inaczej. No i widzimy, jaka tu była, że tak powiem, demokracja w udostępnianiu terenu inwestorom, którzy mieli przyjść do Wielkiej. Teraz wrócę do uwag i tutaj mamy w punkcie po tym ptaszkim drugim burmistrz Wielunia przeprowadzał szereg spotkań i rozmów z przedstawicielami miasta, Ministerstwa Środowiska i tak dalej. I teraz chciałbym wrócić do sytuacji, która była 6 czerwca ubiegłego roku, kiedy to Rada Miasta upoważniła pana burmistrza do działań, do wszelkich działań dążących do wdrożenia tego projektu geotermia w Wieluniu. Niestety, i tutaj w tamtym wypadku mieliśmy jak gdyby obiecane przez profesorów, mimo że jeszcze nie było programu rządowego, ani rząd nie przeznaczył żadnych środków na geotermię, mieliśmy obiecane przez profesorów 100% dofinansowanie, gdzie w tej chwili przy tym pierwszym podziale środków Z tego programu wiemy, że pięć takich przedsięwzięć zostało zrealizowanych. Natomiast profesorom zależało na tym, żeby ten odwiert był realizowany w Wieluniu. Wydaje mi się, że ze względu na położenie Wielunia i na pokłady ciepła, które tutaj są pod nami już stwierdzone. Czyli mieliśmy obiecany otwór do głębokości 4 km przez profesorów i temperaturę 110 stopni, która zapewniała produkcję energii elektrycznej. No niestety z jakichś powodów pan burmistrz odwrócił się tyłem do profesorów, nie podjął żadnej działań zmierzających do tego, aby zlecić opracowanie planu robót geologicznych, co profesorowie obiecali, że zrobią bez przetargu, czyli byłoby to w miarę w niedrogich cenach. No i z jakichś powodów, nie wiem dlaczego, po prostu nie realizował czegoś, co było dosłownie podane na tacy. Trzeba było tylko to po prostu zrobić. Chciałbym tylko jeszcze przytoczyć Państwu opinię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Więc na pytanie o przytoczone tutaj 12 milionów, ja sobie pozwolę to jeszcze raz przeczytać. Burmistrz Wielunia przeprowadził szereg spotkań i rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie możliwości pozyskania 100% dofinansowania kosztów odwiertu geotermalnego, czego skutkiem została zatwierdzona kwota 12 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania jako jeden z punktów załącznika do umowy o zasadach finansowania w pilotażowym programie Gospodarka Obiegu Zamkniętym pomiędzy Wieluniem a N8. Czyli tu już mamy zupełnie przejście do zupełnie czegoś innego. My mieliśmy zagwarantowane 50 milionów praktycznie, czy 40 milionów gdzieś na odwiert 4-kilometrowy, licząc koszty odwiertu 1 kilometra gdzieś około 10 milionów przez profesorów, a tu nagle odchodzimy od tamtej możliwości, a przechodzimy do zupełnie czegoś innego, co nam się, co nam się w tej chwili nie kalkuluje i ja nie sądzę, przepraszam, żeby gmina była stać na wykonanie takiego odwiertu, nawet z tym dofinansowaniem 12 milionów. Chociaż mam do tego duże zastrzeżenia. Przytoczę tą odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej. Odnosząc się do kwestii zagwarantowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni geotermalnej na terenie Wielunia, informuję, iż w chwili obecnej nie powstało żadne zobowiązanie Narodowego Funduszu do dofinansowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zadanie to zostało ujęte w koncepcji wdrażania gospodarki obiegu zamkniętym w gminie, opracowanej przez gminę Wieluń. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż aby dane przedsięwzięcie mogło być dofinansowane z środków Narodowego Funduszu w ramach programu priorytetowego nr 2.4 Gospodarka obiegu zamkniętym w gminie, program pilotażowy, musi spełniać wszystkie warunki w nim określone. Co najważniejsze, musi zostać złożony wniosek o dofinansowanie konkretnego przedsięwzięcia, które będzie przedmiotem oceny w zakresie zgodności z warunkami udzielenia dofinansowania przyjętymi funduszu. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego programu uzależniona jest m.in. od pozytywnego zaopiniowania przez ministra środowiska przywołanej na wstępie koncepcji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku. Podsumowując, reasumując, przedsięwzięcie polegające na budowie elektrociepłowni geotermalnej na terenie Wielunia nie ma zagwarantowanego dofinansowania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A jest to odpowiedź z dnia, bodajże już Państwu mówię, 9 listopada. Odpowiadała pani Katarzyna Maryniak, główny specjalista, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jak Państwo widzą, informacja przez pana burmistrza mija się po prostu z prawdą. Gmina Wieluń. Ja sądzę, że gdyby wtedy burmistrz podjął działania w sprawie realizacji tego odwiertu, dzisiaj mielibyśmy już wykonywany odwiert na terenie, który Energetyka Cieplna przekazała Wieluniowi, który ma oznaczenie literek EC, i nam nawet przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego w zasadzie nie było potrzebne, bo ten teren już jest przeznaczony pod energetykę cieplną. Chciałbym tylko Państwu dodać jeszcze, że Wieruszów niedaleko nas, wyobraźcie sobie Państwo, że Wieruszów zdołał złożyć dokumenty w sprawie dofinansowania. No niestety zostało odrzucone. A dlaczego zostało odrzucone? No bo okazało się, że gmina Wieruszów nie dysponuje siecią cieplną, czyli nie ma możliwości przekazania energii wydobywanej z ziemi do sieci. Nie ma możliwości jej zagospodarowania. Niestety nam się nie udało, chociaż taką możliwość mieliśmy. Czyli gdyby powstał odwiert geotermalny przy ciepłowni, mamy możliwość przekazywania tego ciepła bezpośrednio do sieci. Czyli tutaj to ograniczenie, czyli odrzucenie tego projektu, gdyby było oczywiście zrealizowane w Wielunia, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska po prostu nie byłoby odrzucone. No to może tyle. Także rozważyć Państwo mogą sami. Ja uważam, że gmina bezpowrotnie straciła możliwość pozyskania 100% dofinansowania, dlatego że w tej chwili już został podzielony następny fundusz. Tam była kwota, jeżeli dobrze pamiętam, 210 milionów. 14 podmiotów składało projekty, wnioski o dofinansowania. I najwięcej dofinansowanie dostał bodajże Stargard Szczeciński w granicach 40 milionów złotych. No i resztę tam, 9 zostało jeszcze przyjętych, w sumie resztę podział w środku nastąpił. Także sądzę, że nawet gdyby, to teraz te środki będą coraz mniejsze i ten projekt, ten zamysł cały budowy geotermii w Wieluniu niestety upadł. A to się wiązało z jeszcze bardzo dużo ważniejszymi rzeczami, dlatego że już kiedyś wspominałem, Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie, tak jak mówił nam profesor Zimnia, można wrócić sobie do stenogramu, odsłuchać taśmy, tak jak mówił profesor Zimny, zależało nam im na stworzenie tutaj takiego odwiertu badawczego, czyli że obydwie uczelnie były zainteresowane jak gdyby rozwojem tutaj geotermii w Wieluniu. Mało tego, to profesor Zimno jak gdyby chciał skonsolidować kilka zakładów pracy na podstawie tego właśnie odwiertu tutaj badawczego w Wieluniu, kilka zakładów pracy, które byłyby w stanie w późniejszym czasie produkować nasze polskie urządzenia, które byłyby jak gdyby potrzebne w późniejszych odwiertach wykonywanych, po prostu w kolejnych odwiertach wykonywanych na terenie kraju. Czyli byłoby to takim motorem napędowym dla wdrożenia różnych gałęzi przemysłu, produkcji pomp wysokiego ciśnienia, czy rur może takich, które wytrzymują nierdzewieją i podobnego typu rzeczy. Dla mnie po prostu rzecz się stała niedopuszczalna. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie. Uważam, że po prostu straciliśmy 4 lata. Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, bo tutaj informacje o tej geotermii napisał pan, można byłoby tak konkludować, że nie będzie geotermii, bo nie ma uchwalonego planu. Ja tylko chciałem przypomnieć pewną rzecz z tej sesji, kiedy Rada miała te plany uchwalić. My akurat tak blisko siedzimy pana burmistrza, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie podsłuchać. Przepraszam bardzo za to. za to określenie, ale przypominam sobie i również i koledzy obok przypominamy sobie doskonale, kiedy no już robiło się gorąco, nazwijmy to wokół tych planów, a zwłaszcza wokół tego drugiego, gdzie usytuowana była ta ciepłownia na Słomę. I ktoś tam powiedział, wspomniał o geotermii, prawda? To pan wyraźnie wówczas do pani doktor Walas pytał się: pani doktor, czy tam w ogóle może być geotermia? I tak, tak, panie burmistrzu. I pani Walas, pamiętam, odmówiła: tak, tak, tam może być. I wówczas ta geotermia stała się jakby przyczynkiem, powodem do pewnego szantażu, który do tej pory pan w stosunku do nas no, stosuje, mówiąc, zresztą to nie jest też nic nowego, mówiąc, no jak nie będzie planu, to nie będzie również geotermii. Otóż nieprawda. W Sieradzu może być i ja uważam, że u nas są jeszcze nawet lepsze warunki, żeby również taka ciepłownia geotermalna powstała. Ale jeżeli pan zamierzał budować taką ciepłownię, czy najpierw oczywiście odwierty, a później budować taką ciepłownię, jak to były zamiary w tych planach, to ja mam takie pytanie. Bardzo bym prosił o odpowiedzi. Bardzo bym prosił o spokój. Pierwsze pytanie, panie burmistrzu. Gdzie dokładnie, w którym miejscu widział pan usytuowanie tej ciepłowni geotermalnej? W którym miejscu? Bo my nie wiemy. Dlaczego akurat na terenach prywatnych? Jak pan sobie to wyobrażał? Czy wydzierżawić od tych właścicieli, kupić za grube pieniądze od tych właścicieli te grunty, aby tam móc dokonywać najpierw odwiertów geotermalnych, a później ewentualnie usytuować właśnie tą ciepłownię geotermalną? Przecież Energetyka Cieplna, spółka, przekazała nam 2 hektary 6 arów, zdaje się tam, no 2 hektary gruntów, które w planach są objęte symboliką EC. Tak. I na pewno odwierty próbne geotermalne mogłyby tam być właśnie usytuowane, a żeby zdecydować w ogóle, czy u nas jest sens, są warunki geologiczne, żeby taką w ogóle ciepłownię geotermalną budować. I właśnie dlaczego akurat na tych terenach? Bo wiemy doskonale, że są to tereny podmokłe i wiemy, żeby z tych terenów podmokłych, no na tych terenach stworzyć jakieś warunki przyzwoite do inwestowania, gmina musiałaby zainwestować miliony złotych. Między innymi, tak jak to jest w planie, budowa 2 zbiorników małej retencji, prawda? Przecież my mamy swoich tyle terenów, już nie wspomnę o 32 hektarach gruntów po byłej cukrowni. Jeszcze tam inne gmina również jest w dyspozycji tych terenów. Czemu z tego nie chcemy korzystać, tylko wchodzić w cudze? Ja rozumiem, że ci właściciele tych działek, oni są zadowoleni, bo oni już tam mało określono, że po 40 zł za metr są uradowani, no chcieliby. Ale z punktu widzenia ogólnospołecznego, całej gminy, całej społeczności, to dla mnie jest to po prostu niegospodarne. Niegospodarne. Kupiliśmy za 12 milionów tyle gruntów, mamy ileś hektarów jeszcze swoich, do dyspozycji terenu obok ciepłowni, prawda? I z tego nie chcemy korzystać. Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, żeby pan odpowiedział, w którym miejscu przede wszystkim pan to chciał usytuować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Ja oficjalnie chciałem po prostu wyrazić sprzeciw dotyczący tej informacji, bo zapewne pan przewodniczący zapyta, czy jest sprzeciw. Jest, tak, oficjalny sprzeciw. Dlatego, że z tej informacji no jasno wynika, że tutaj z jednej strony pan burmistrz mówi, prowadzi jakiś szereg rozmów, spotkań, po czym w kolejnym zdaniu to tak naprawdę na nas wszystkich radnych, na nas wszystkich radnych, zrzuca konsekwencje swoich działań, pisząc, że Rada Miejska nie podjęła uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów, uniemożliwiając tym samym realizację przedsięwzięcia polegającego na powstaniu elektrowni geotermalnej. Przed chwileczką słyszymy, po pierwsze, ze słów pana radnego Drosińskiego wynika jasno, że wcale tutaj nie potrzeba było takich zabiegów. W tej chwili to, co również radny Majchry mówił. Proszę państwa, no, nie może być tak, że pan burmistrz, tak jak już mówiłem na wcześniejszych radach, wycofał się z tej geotermii rakiem. Pytanie jest dlaczego? Owszem, to do tej pory nie wiemy, gdzie leży podłoże tego, że ta geotermia została zarzucona. Czy to, że rozpoczęły się rozmowy z firmą Tergopower, to oczywiście no, można się tylko w ten sposób teraz domyślać, od kiedy te rozmowy trwały. Mamy problem z uzyskaniem pełnych informacji dotyczących tego zagadnienia, od kiedy, jak długo trwały te rozmowy. Proszę państwa, także jeszcze raz mówię, że ja jestem, oficjalnie zgłaszam sprzeciw przeciwko przyjęciu tej informacji, która nas, Radę Miejską, obarcza całą jak gdyby odpowiedzialnością za brak geotermii w Wieluniu. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korpala.
Ja tylko chcę dodać jedną rzecz, że głównym produktem to nie jest to ciepło, co by było podane do sieci. Głównym produktem miała być wytworzona z ciepła energia elektryczna, a to było jako dodatek do tego uzyskanego tematu. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, nikt się nie zgłasza. Lista zostaje mówców zamknięta. Proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, najpierw może pan naczelnik objaśni te symbole tej działki, którą gmina otrzymała od energetyki cieplnej, żeby tutaj też państwu rozjaśnić sprawę pod takim kątem prawnym i przestrzennym. Bardzo proszę, panie naczelnik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli chodzi o tą nieruchomość, którą gmina otrzymała w drodze darowizny od energetyki cieplnej, to jest to nieruchomość nieoznaczona jako symbolem EC, tylko jako teren E4PU, czyli tereny przemysłowo-usługowe. Natomiast teren samej energetyki ma oznaczenie w aktualnie obowiązującym planie jako E, czyli urządzenia związane z energetyką. Te oznaczenia EC były zakładane w tej uchwale, na którą państwo głosowaliście i odrzuciliście. Także i wtedy tam taki zamiar wprowadzenia oznaczenia był. Natomiast aktualnie obowiązujące dla tej działki, o której tu pan Drosiński cały czas mówi, jest teren E4PU, czyli tereny przemysłowo-usługowe, niezwiązane z energetyką. Dziękuję.
Ja mam jeszcze pytanie, ponieważ pan naczelnik powiedział, że te tereny tam nie są oznaczone jako EC, tylko jako PU i tam nie mogło być to lokalizowane. A w jaki sposób pan naczelnik wyjaśni to, że teren 9PU oznaczony mogła powstać elektrownia?
Bo tu są dwie kwestie. Te 9PU to było w projekcie planu, na którym państwo żeście głosowali. Natomiast teren E4PU to jest aktualnie obowiązujący plan, na którym nie ma możliwości realizacji. W projekcie planu zagospodarowania, który był wtedy przedkładany, tam takie zapisy były, które dopuszczały możliwość realizacji tej elektrociepłowni na biomasę, jednocześnie na całym terenie, który był zakreskowany, możliwość wprowadzenia geotermii, odnawialnych źródeł energii. Takie oznaczenia były, ale to były w projekcie planu. Natomiast w tym, co musimy tutaj rozróżnić te dwie kwestie. To, co teraz obowiązuje na tym danym terenie, a co chcieliśmy wprowadzić. Bo aktualnie teren ten ma takie przeznaczenie.
Ale jeżeli jest oznaczenie teren PU, te 2 hektary, to jest tylko kwestia opisu, czy dodatkowego zapisu. Natomiast skoro tutaj 9PU jest, był w planie zapis, że tam podstawowym przeznaczeniem jest budowa elektrociepłowni na biomasę, to również tutaj w tym drugim obszarze, gdzie też jest PU, można też było dopisać czy zapisać, że podstawowym może być na przykład budowa elektrowni geotermalnej.
Jeśli byśmy chcieli teraz na tym terenie zrealizować coś takiego, no to musielibyśmy dokonać zmiany tego planu zagospodarowania. I tak jak działka ta, która była przejmowana od energetyki cieplnej, na ten dany moment teraz, aktualnie z obowiązującym planem, nie ma możliwości tam zastosowania tej geotermii czy odnawialnych źródeł źródeł energii. Gdyby została wprowadzona zmiana, ten teren mógłby mieć oznaczenie jako pył, ewentualnie uściślenie w zapisach mówiące o tych odnawialnych źródłach energii umożliwiłby wtedy wykorzystanie tej nieruchomości też pod realizację takiego projektu.
A czemu nie podjęto takich zapisów, takiej inicjatywy, żeby dokonać tych zmian? Nie, wiedząc, że jest taka tutaj...
One były w tej uchwale ujęte. Ten teren cały był zakreskowany i odpowiednio oznaczony z nowymi wymogami ustawodawcy, który nakreślił, że na wszelkich terenach, na których ma być realizowane, mają być realizowane odnawialne źródła energii, oprócz oznaczenia literowego muszą mieć jeszcze oznaczenie graficzne i te tereny praktycznie w całości były tam zakreskowane jako z możliwością stosowania właśnie odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, geotermii, biomasy i wszystkich tych nowych rozwiązań, które są dopuszczone przez naszego ustawodawcę.
Proszę bardzo, pan
panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ trzeba po prostu było zacząć od naprawy pewnych pojęć takich bazowych, ponieważ no, pan radny Dresiński w sposób no, taki wręcz bardzo pewny siebie mówił o tym, że panowie profesorowie nam zagwarantowali pieniądze na odwier. No, naprawdę, to jest daleko idąca wiara, ale mimo, że ja jestem człowiekiem wierzącym, to nie mam na tyle wiary, że panowie profesorowie takie środki na odwiert by nam po prostu załatwili. Z bardzo prostego powodu. Z powodu takiego mianowicie, że muszą być, proszę Państwa, i to mówię z pełnym przekonaniem. Możemy nawet pojechać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do prezesa, czy nawet tutaj go ściągnąć do wymiaru, żeby on to wyjaśnił, że warunkiem, słusznie pan radny powiedział, warunkiem, żeby otrzymać pieniądze na odwiert geotermalny jest opracowanie projektu robót geologicznych i analiza uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych. Tak, tylko że elementem jednego z tych dokumentów jest wyciąg z planów miejscowych. Czy miejscowy plan zarządzania przestrzennego w danym miejscu, na danej działce dopuszcza możliwość instalacji odnawialnych źródeł energii. I działka, o której tutaj pan Majcher i pan radny Grosiński wnioskował, że właśnie na tej działce, no to właśnie myśmy w tych planach tą działkę zmienili pod tym kątem. Znaczy zmienili, no był zapis zmiany tej działki właśnie pod kątem tego odwiertu geotermalnego. To jest też odpowiedź na pytanie, gdzie planowaliśmy tą właśnie geotermalną elektrociągnię. Tuż przy ciepłowni, żeby nie było dużego kosztu transportu tego ciepła. I jeszcze jedna rzecz, panie radny Grosiński. Ponieważ, no właśnie, czy gmina też nie jest właścicielem sieci ciepłowniczej tutaj w Wieluniu? Też nie jesteśmy właścicielem, jesteśmy tylko udziałowcem, który nie ma większości. I czy pan ma pewność, że no udziałowcy pozostali, wyraziliby zgodę na taką inwestycję? No ja w kontekście tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, nie ma tej pewności. Wręcz uważam, że firma Transbet nie jest zainteresowana tym, żeby tutaj jakiekolwiek inne źródło energii w Wieluniu funkcjonowało. Również geotermia. I proszę Państwa, no oczywiście możemy tutaj się przerzucać różnymi argumentami. No ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć nic innego niż to, co powiedziałem wcześniej. Zapisy planów miejscowych są rzeczą kluczową, podstawową, bo Narodowy Fundusz nie da pieniędzy na odwiert geotermalny. Nie da, jeżeli na danym terenie nie będzie możliwa taka instalacja jako zakład przemysłowy. Nie ma takiej możliwości, po prostu. Po prostu nie ma takiej możliwości. Z punktu widzenia prawa ten wniosek nie ma szans uzyskać dofinansowania. I ja zapraszam do mnie, bo mam dokładnie całą koncepcję temu, o której tutaj była mowa, którą składał Sieradz. Mam, chyba nawet pani radna Żurek otrzymała od mnie pierwszą stronę, zdaje się. Tego mam całą dokumentację, całe opracowanie, bo rozmawiałem już z firmą tą, która robiła to opracowanie dla Sieradza, żeby jak będzie uchwalony plan miejscowy, żeby u nas ta firma przeprowadziła dokładnie tą samą procedurę, którą zrobiła w Sieradzu. I mogę pokazać dokładnie, jakie tam są wyrysy z planów miejscowych,
wypisy z map, które właśnie potwierdzają to, o czym w tej chwili musi być. To jest po prostu warunek sine qua non. I no, jeżeli pan uważa, że nie, no to ja pana po prostu nie przekonam. Natomiast taka jest prawda. Jeżeli pan nie wierzy, możemy naprawdę pojechać całą komisją, której pan był przewodniczący, do Narodowego Funduszu. Umówimy się z panem prezesem czy z wiceprezesem, który potwierdzi ilość spotkań, które ja odbyłem w Narodowym Funduszu na ten temat i uzgodnień tego całego załącznika, tej koncepcji, naprawdę była bardzo duża. Naprawdę była bardzo duża. I oczywiście my, mając tą koncepcję, która została przyjęta przez Ministerstwo Środowiska, mamy te preferencje w tych środkach. Tylko oczywiście musimy złożyć wniosek, a do wniosku muszą być dołożone te dwa dokumenty, o których pan mówił. No to jest oczywiste. Przecież nikt nam nie da na ładne oczy pieniędzy, bo tylko nam nie da. Proszę państwa, no jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ponieważ o tym, że obszar między ulicą Sieradzką, Jagieły, Fabryczną a Ciepłowniczą podlega zmianie, oczywiście państwo radni wiedzieli dużo wcześniej, bo przecież myśmy do zmiany tego panu przystąpili chyba w październiku 2015 roku. W grudniu 2016 została przyjęta zmiana studium, gdzie te instalacje odnawialne źródeł energii zostały wprowadzone. I również warto przypomnieć o tym, że podczas spotkania z profesorem Zimnym i z profesorem Strusiem, profesor Struś tutaj na tej sali w sposób bardzo no taki też aktorski, bardzo ładnie to zresztą powiedział, bo widać, że takie no, spore zdolności oratorskie, mówił właśnie o wykorzystaniu biomasy jako elementu, który będzie jako kompatybilny z tą geotermią, prawda? No bo nikt z nas w tej chwili nie wie, jakie naprawdę są te złoża geotermalne pod Wieluniem. Temperaturowe to jest raz, ale dwa, jaki jest poziom mineralizacji i w ogóle jakie jest to złoże, jak wielkie jest to złoże. Natomiast do czasu odwiertu nikt z nas nie jest w stanie tego rzeczy. I wtedy właśnie również pan profesor Struś powiedział właśnie o tej biomasie, która jest, i myśmy komponując zmiany studium, zmiany tych planów miejscowych, no te uwarunkowania pisali i wydaje mi się, że dobrze zrobiliśmy, że nie wpisaliśmy, że nie wpisaliśmy wiatraków. No bo oczywiście w tej chwili prawo jest takie, że są wiatraki, no że tak powiem, nie lansowane, no ale kto wie, jaka będzie, prawda, za 2-3 lata polityka rządu. A my wpisujemy nasz brak akta miejscowego, którym tego typu instalacje wywalamy. Po prostu, że my ich nie chcemy w tym terenie. Chyba to było dobre, tak, że myśmy się już przed tym chcieli ustrzec. Ja właśnie mam taką propozycję do państwa radnych. Ponieważ mnie państwo nie muszą wierzyć, prawda? No, to nie jest kwestia, że państwo mnie muszą wierzyć. Ja takie spotkanie umówię i pojedziemy do Narodowego Funduszu, albo sprawimy to, żeby przyjechał do nas albo pan prezes, albo doradca prezesa, który zajmuje się tym obszarem. I takie spotkanie, jeżeli państwo wyrażają wolę, możemy takie spotkanie przeprowadzić i żeby te no, naprawdę nieprawdziwe informacje, które mówi pan radny Krosiński, żeby je odkłamać, bo no, naprawdę, no, w kwestii obiegu zamkniętego, tej energii, no, to jest kwestia półtora roku mojego zaangażowania, spotkań wielu pod tym kątem. Prawda? I w tej chwili, jeżeli pan mówi, że ja zarzuciłem kwestię geotermii, którą wpisałem do koncepcji, która jest wpisana w tym załączniku, którą przyjął minister, jest naprawdę nieuprawnione. Jest naprawdę nieuprawnione. Stąd ja naprawdę proponuję państwu radnych takie spotkanie z kimś z Narodowego, żeby tę sprawę w sposób jednoznaczny wyjaśnić. Tak jak ona ma po prostu stan faktyczny. I też państwu chętnie udostępnię tą dokumentację, którą Sieradz złożył, na bazie której Sieradz złożył wniosek do Narodowego, żebyście zobaczyli, że kwestia planów miejscowych jest sprawą niezwykle istotną i właśnie fundamentalną po prostu. Cóż mogę więcej powiedzieć? No już dziękuję.
Dziękuję. Proszę o ponowne zabranie głosu pana
radnego Mieczysława Majchera, później pan radny Roman Drusiński i pan radny Czesław Kopak. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, no, to wszystko fajnie brzmi. Pan jest też, jeżeli chodzi o mowę, prawda, i te zdolności oratoryjne, ma pan całkiem niezłe. Ale nie, już doskonale sobie pan dało radę. Jest pan czasem bardzo przekonujący, aż mnie ciarki po plecach przechodzą. Szkoda, że z tymi wszystkimi propozycjami, o których pan teraz mówi, no spóźnił się pan o wiele miesięcy. Ja panu jedną sprawę powiem. Jest gmina Wieluń, jest w tym programie pilotażowym gmina o obiegu zamkniętym, prawda? I pan tam w tym planie tych działań w ramach tego programu no, zawarł wiele fajnych inicjatyw, fajnych przedsięwzięć. Ja się pytam, panie burmistrzu, gdybym się teraz zapytał na przykład radnych czy mieszkańców naszego miasta, czy oni wiedzą, co w tych pana przedsięwzięciach, planach, w tych koncepcjach jest zawarte, to uważam, że tutaj no, niewiele kto o tym wie. Ja wiem i co niektórzy koledzy, bo przesłałem materiał, który dostałem od pani kierownik biura obsługi pana burmistrza, dziękuję za te materiały i tam się dowiedziałem, naprawdę przebogate, tam jest wszystko, tam jest geotermia, tam jest ciepłownia na biomasę, prawda, tam jest biogazownia, tam jest również i fotowoltaika, prawda, no wszystko, chyba jeszcze, nie wiem czy jest, ale zdaje mi się, że jest, albo w innych materiałach, czy z pana wywiadu się dowiedziałem, że również w perspektywie mamy przewidzianą elektrownię wodną. No ale gdzieś tam tamtego. No więc mówię, no płaszczyzna działań przeogromna. Ja mam tutaj przede wszystkim, zresztą nie pierwszy dzisiaj raz, mam do pana żal ogromny. Tak jak cała ta jedenastka, która była w pana koalicji. Mieliśmy największy żal o to, że pan nas nie informował o swoich zamiarach, planach, że dowiadywaliśmy się od ludzi, z mediów, prawda, zupełnie innych nośników tych informacji, a mieliśmy do pana żal, że właśnie pan nas o tym nie informował. I również w tym obszarze, no jesteśmy na razie ciemni, no dowiadujemy się o pewnych kwestiach. Ja uważam, że gdyby otwarta była dyskusja w tym zakresie już wiele miesięcy temu i nieukrywana nawet ta firma Tergopower i kwestia inwestora już biogazowni, dowiedzielibyśmy się może jaka to technologia jest, czy będzie to rodziło jakieś skutki. Zupełnie inaczej mogłyby się potoczyć losy naszej współpracy. Zupełnie inaczej. Tylko nigdy nie dowiadujemy się tego. Tak samo jak i sprawa budowy przedszkola. Ja się niedawno dowiedziałem. Prawda? Czy budowy i rozbudowy obiektów sportowych na terenie gminy Wieluń. Dlatego też ta wspólna komisja z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu, żebyśmy się w końcu dowiedzieli, co pan planuje, bo jeżeli chodzi o plan, program rozwoju bazy sportowej gminy Wieluń, no on jest nieaktualny. Tamte przedsięwzięcia, te inwestycje planowane nie są zawarte. One powinny najpierw być zaakceptowane, przyjęte przez Radę, a później jest to forma pozwolenia panu na to, żeby pan już dalsze kroki w tym zakresie czynił. No nie wiedzieliśmy i do tej pory nie jesteśmy w pełni tego świadomi. I naprawdę to wszystko, co pan mówił i mówi, jest no, bardzo fajne, przyjazne i uszom naszym i sercu naszym bliskim, bo przecież każdemu zależy z nas na dobru tej gminy, na dobru mieszkańców, żeby się nasza gmina rozwijała. A się okazało i uważam, że przez pana winy okazało się, no, że poprzez konflikt, który zrodził się, prawda, który został niepotrzebnie zupełnie upolityczniony, no dochodzi do no, wielu nieciekawych sytuacji. I na pewno to nie będzie miało, bo nie może mieć jakby dobrego wpływu i na naszą współpracę, czy i na, również na perspektywy rozwoju naszej gminy. Dlatego też ubolewam, bardzo ubolewam, że
wszystkie te Pana propozycje i zaproszenia i spotkania, prawda, z różnymi osobami, no, a zwłaszcza z Torgo Power, że wszystko to było tak późno. Że Pan to pewne rzeczy utrzymywał w tajemnicy. Ja rozumiem, że Pan sobie, no jasno, że później powiedzieć, to ja wymyśliłem, to jest moja koncepcja, to są moje były plany, prawda. Rada to tylko przyklaskała, podniosła rękę i tak dalej. Ale ja myślę, że to przecież no, w tym naszym wspólnym działaniu, panie burmistrzu, naprawdę nie o to chodzi. Mówiłem panu, nie o to chodzi, żebyśmy się kopali nawzajem po kostkach, tylko współpracowali. Ale ta współpraca zawsze, mówiłem, przez 3 lata, musi być na zasadzie wzajemnego zrozumienia, szacunku i pełnej informacji o działaniach. Tylko o to prosiłem. I dlatego też mówię, na obecną chwilę tak się stało, jak się stało. Jeżeli mamy iść w kierunku tej geotermii, prawda? No bo były takie koncepcje jeszcze, przecież te wstępne umowy z tymi Chińczykami czy z kimś tam, prawda? I zapaliliśmy się do tego. To idźmy w kierunku ciepłowni geotermalnej. Ale dajmy sobie spokój z biomasą, która uważam, że bardziej truje niż węgiel i która, z której to energia, która powstanie ciepła, będzie droższa, aniżeli obecnie z węgla. No bo takie są opinie, takie są wyliczenia, taka jest statystyka, że na obecną chwilę energia cieplna z biomasy wytwarzana jest droższa, aniżeli ta wytwarzana z węgla kamiennego, już nie mówiąc o brunatnym, prawda? Więc dobrze, niech pan się spotka i porozmawiajmy na ten temat. Idziemy w geotermię, fotowoltaikę, bo to jest bardzo fajna rzecz, prawda? Ale nie w kominy, które będą zatruwały nasze okolice, prawda? Zwłaszcza, nie, ja nie mam nic przeciwko jakimś tam zagranicznym inwestycjom, broń Boże, ale naprawdę znam takie inwestycje tego typu, które są zrealizowane przez nasz polski kapitał.
Tak się
rozumie. Jest większość takich. Jest większość takich. I dlatego też bardzo bym prosił właśnie, żeby iść w tym kierunku. Krótka piłka. Biomasa na bok, idziemy w geotermię, wracamy do planów naszych, prawda, uchwalamy i idziemy do przodu. Patrzmy do przodu. A nie tylko, co ja tam, co pana mi się nie podoba, co pan u mnie postrzegał kiedyś jako blondy. No możemy to przedyskutować nawet, mówię, do rana. Pan ma rację i ja mam rację. Także bardzo proszę o właśnie przyjęcie takiego kierunku myślenia.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Romana Drusińskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym państwu zwrócić uwagę na cenę ewentualnej słomy skupowanej od rolników. Widzimy to na przykładzie ceny gruntu, którzy dzisiaj nam rolnicy sprzedali po prawie 280 zł za metr kwadratowy. Wyobraźcie sobie państwo, co by rolnicy zrobili, gdyby się okazało, że jest tutaj potentat, który potrzebuje słomy. I jaka byłaby cena wtedy tej słomy? No można sobie tylko wyobrazić. Natomiast co do sprawy zagwarantowania przez profesorów, oczywiście to nie profesorowie załatwiliby nam pieniądze na dofinansowanie. Profesorowie pomogliby nam złożyć wniosek i opracowaliby, zrobiliby projekt robót geologicznych czy górniczych, co by nam zapewne ułatwiło i w jakim stopniu by nam po prostu pomogli w pozyskaniu funduszy na wykonanie odwiertu geotermalnego. A teraz mam pytanie do pana naczelnika. Co stało na przeszkodzie wtedy przy tej EPU, jak pan mówi, przekształcić te grunty, żeby miały symbol EC? Co stało na przeszkodzie? A teraz jeszcze do pana burmistrza. Panie burmistrzu, ja też słyszałem i jest to niestety pana podejście do energetyki cieplnej, do otworów geotermalnych. Też słyszałem to pytanie do pani Walas. Wydaje mi się, że mimo, że siedzę trochę dalej. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę.
Oczywiście uważam, ja będę głosował przeciwko przyjęciu tej informacji. Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpola.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, co miało być, mieć początek ileś czasu do tyłu. I ja tutaj Jestem pewien, gdyby Pan tyle serducha włożył w tą geotermię, co w tą firmę na Słomę, to nie mielibyśmy dzisiaj tematu. Gmina Wieluń miała być wzorcową gminą dla całej Polski. Oni nam zapewniali to, że tutaj będzie gmina Wieluń będzie wzorcową. Na was będą się dalej wzorować. Poszedłeś Pan inną drogą, tak sobie Pan wybrałeś i taki jest skutek na dzień dzisiejszy. Dziękuję.
Dziękuję. Ponownie proszę o zabranie głosu Pana Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni. Ja gdyby wpiszę się w cały kontekst tych wszystkich wypowiedzi, ale cały czas się będę odnosił do tej informacji, bo to w końcu jesteśmy w punkcie informacja dotycząca realizacji geotermii. I owszem, dyskutujemy nad pewnymi niekwestionowanymi faktami, które są tu zapisane. To, że w październiku 2015 roku podjęliśmy jako Rada Miejska taką, a nie inną decyzję. I proszę zwrócić uwagę na to, co jest później zapisane, że tą decyzją, jednym z elementów zmian było stworzenie terenów, dla których możliwe będzie przeprowadzenie inwestycji polegającej na powstaniu elektrociepłowni zasilanej energią geotermalną. I Panie Burmistrzu, od samego początku, to my właśnie radni, idąc w supór zresztą sztandarowym również w wyborach jeszcze poprzednich Pana hasłem tej geotermii, wyraziliśmy na to zgodę. To w tym kierunku miały iść i studium, i plany zagospodarowania przestrzennego, żebyśmy mieli do czynienia z geotermią. I wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że dzisiaj Pan właśnie zaciemnia pewnymi sprawami obraz i mówi Pan półprawdami tak naprawdę. To są półprawdy, bo owszem, mamy później takie, a nie inne decyzje Rady, ale skąd one nie wynikają? Nie wynikają z tego faktu, że tak został zrobiony ten plan zagospodarowania przestrzennego, o czym nie wiedzieliśmy, prawda, że został jak gdyby przypisany dla jednej firmy, dla firmy Tergopower. Wcale nie firmy, która będzie robiła odwiert, tylko która będzie elektrownią na spalanie słomy. I to są dwie różne rzeczy. No to jeśli Pan taką rzecz utrzymywał, teraz mówię, nie wiemy jak długo w tajemnicy, jak długo, kiedy upadła ta wersja o geotermii, którą nadal Pan oczywiście wpisuje jako, tak jak mówię, pewnego rodzaju zaciemnienie, że gdzieś na tych terenach również możliwe by było ewentualnie tworzenie jakichś odwiertów czy geotermii. Przecież dobrze wiemy, co się stało na ostatnich sesjach, że przecież to tak nie miało wyglądać. I te półprawdy po prostu dalej Pan przekazuje, dalej Pan to powiela. No nie można w ten sposób zaciemniać obrazu nam, radnym i wszystkim mieszkańcom. Po prostu trzeba się jasno przyznać, że w pewnym momencie, przecież to my radni również powołaliśmy specjalną komisję do spraw geotermii. I my chcieliśmy tego kierunku. I poszliśmy w ten kierunek, w geotermię. Pan po prostu narzucił swoją wersję, jak dojść do tego, i to taką wersję, w której Pan się wycofał w pewnym momencie. Zapomniał Pan o geotermii, zapomniał Pan o tej komisji do spraw geotermii, zapomniał Pan o tych wizytach, zapomniał Pan o tym wszystkim, wizytach profesorów i tak dalej, o tym, że moglibyśmy dzisiaj być w punkcie takim, jak jest Sieradz czy inne miasta, które korzystają z dofinansowania, które mają już odwierty. Pan postawił na kompletnie inne źródło odnawialnej energii, na słomę. I to trzeba przyznać, powiedzieć, a nie opowiadać dzisiaj jeszcze po raz kolejny, że no przecież myśmy źle radni zagłosowali, bo tam też była możliwa geotermia. Niech Pan przyzna dzisiaj, że to już jest nieprawdą. Tam żadnej geotermii nie ma być i nie będzie, podejrzewam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To był ostatni głos. Każdy z mówców zabrał głos dwa razy. Proszę o zabranie głosu Pana Naczelnika Pierwszego. Pan Naczelnik Michał Janik. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiem na pytanie Pana Drosińskiego odnośnie tego, co stało wcześniej na przeszkodzie. Wcześniej na przeszkodzie stało nasze studium, które na terenach miasta nie miało wyznaczonych terenów pod możliwość lokalizacji, jak w ustawie jest, urządzeń wytwarzających energię odnawialną ze źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Zgodnie z tym, co ustawodawca wprowadził w ustawie, musi być wyznaczone w pierwszej kolejności w studium taki teren. Mieliśmy takie tereny, były to tereny przewidziane pod lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy. tam była przewidziana możliwość lokalizacji takich urządzeń. Nie mieliśmy na terenie miasta. Dopiero państwo radni uchwalając studium w grudniu 2016 roku dopuściliście państwo możliwość lokalizacji właśnie na tych terenach między ulicą Ciepłowniczą, ulicą Jagieły, Sieradzką i w Wieluniu lokalizację takich urządzeń. I dopiero na podstawie tego studium mieliśmy możliwość wprowadzenia tego w planie zagospodarowania przestrzennego. No, tutaj praktycznie na całym tym terenie, nie tylko na tym terenie EC, który był między oczyszczalniami, ale na tym terenie PU było to dopuszczone. To, co przytaczał tutaj pan radny Drosiński w projekcie uchwały, która była wtedy przedłożona, było, że dopuszcza się wykorzystanie alternatywy źródeł ciepła w postaci geotermii, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych o mocy powyżej 100 kW na terenach, dla których wyznaczono strefę, o której mowa w paragrafie 13 ustęp, punkt 1, przepraszam, oraz powyżej 100 kW. A paragraf 13 ustęp 1 mówi dokładnie, że na rysunku planu wyznacza się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, której granice pokrywają się z liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolem PU, z wyłączeniem jedynie kilku terenów, m.in. 25 km. Także na tym terenie mieliśmy możliwość lokalizacji. Ja rozumiem, że tu rozbiło się wtedy wszystko o ten teren 9 PU, ale tak naprawdę no, to, co tu cały czas podnosimy, tą geotermię, ona była w tym projekcie planu dopuszczalna na całości terenu. Z wyłączeniem, no, można powiedzieć, tych... Także no, tutaj woli wyjaśnienia co do pytania pana Drosińskiego.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, cóż tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć to, że plan miejscowy tego terenu był wyłożony w miesiącu lipcu bądź sierpniu. W sierpniu. I wtedy nikt z państwa członków Komisji do spraw geotermii nie był obecny na wyłożeniu tego planu. Nikt z państwa się z tym planem nie zapoznał. Nikt z państwa żadnego wniosku innego niż te, które myśmy zaproponowali, nie przedłożył. Nikt z państwa takiego wniosku nie złożył. To jest raz. Dwa. Przyznam szczerze, że informacje, które ja mam, a one dotyczą cen ciepła, które pochodzi ze spalania biomasy, są całkowicie inne niż te, o których mówi pan radny Majchier. Otóż jest przynajmniej kilka gmin w Polsce, które zmieniły małe kotłownie lokalne na te, której źródłem jest słoma i inna biomasa, na przykład z rębki, na przykład gmina Tuczno, której koszty spadły w sposób bardzo, bardzo znaczny. Powstała ciepłownia na biomasę w Lęborku i tam również ceny ciepła spadły. Natomiast ja, tak jak mówiłem wcześniej, tak powtórzę jeszcze raz, to, że powstanie elektrociepłownia na biomasę, wcale nie oznacza, że ciepło z tej elektrociepłowni będzie wprowadzane do naszej sieci. Przecież tutaj padło nawet z ust doradcy zarządu, osoby, która była pracownikiem Urzędu Regulacji Energetyki, że jedynym warunkiem włączenia ciepła z OZE do sieci jest po prostu cena. Czyli cena musi być niższa. Przecież tutaj nikt nie mówi o tym, żeby ciepłownia pocięła swoje piece na żyletki, jeżeli spalanie węgla będzie tańsze niż spalanie słoń. Przecież to tutaj to jest majątek ciepłowni, a nie komin, a nie piec. To nie jest majątkiem ciepłowni, jest sieć, którą mają. Podobnie jak, nie wiem, Biedronka nie buduje sobie zakładów, które produkują wodę mineralną czy herbatę, tylko oni mają ileś tam tysięcy schowków. Kto chce nam dostarczać wodę, to my chętnie tę wodę kupimy, jeżeli będzie dobra cena tej wody, dobra jakość i dobre warunki płatności. Podobnie ciepłownia. Mając swoją sieć, mogę powiedzieć tak, no, kto mi da lepszą cenę ciepła, to ja to ciepło od niego kupię. Czy ono będzie pochodziło ze spalania węgla, ze spalania słomy, z geotermii, to już jest sprawa wtórna. Jak niemożliwe?
Dobrze, ale...
Proszę państwa, czyli nie ma czegoś takiego jak obligatoryjne włączenie ciepła z biomasy
do sieci, jeżeli ono będzie droższe niż to, które w tej chwili jest produkowane. Nie ma takiego, proszę Państwa, wymogu. Stąd przyznam się, że nie bardzo widzę powód, dla którego sama ciepłownia miałaby czuć jakiekolwiek zagrożenie. Oczywiście chyba, że te zmiany, które w tej chwili zachodzą na rynku energetycznym, pójdą w kierunku, bo już widzimy to, co dzieje się na rynku, czyli wzrost cen opału, wzrost cen węgla miał na rynku. Te ceny wzrosły w sposób dosyć wysoki. Koszty praw do emisji CO2 z roku na rok wzrastają i jest cała masa publikacji na temat właśnie zmian na rynku energii, które są. I zachęcam Państwa, żebyście poszukali tych informacji, że praktycznie po roku 2025 spalanie węgla będzie po prostu wyłączone z ruchu, albo będzie bardzo drogie, potwornie drogie. Oczywiście my, proszę Państwa, chcemy skorzystać z geotermii, tylko że nikt z nas w tej chwili nie wie, jakie parametry tej wody będą. Nikt z nas nie wie, ile w ogóle będzie tej wody pod nami. Nikt tego po prostu z nas nie wie. A my chcemy już w tej chwili, prawda, przesądzić o tym, że żyliśmy tą drogą. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ostatnio mi zwrócił uwagę na ten argument jeden z wieluńskich księgarzy. Mówi, kilka lat temu Rada Miejska zmieniła plan miejscowy terenu po byłym dworcu PKS, prawda? Zmieniła tam pod kątem takim, aby mogło powstać centrum handlowe. Czy ktoś się pytał mnie i innych księgarzy z miasta, czy my się zgadzamy na to, żeby tam powstało centrum handlowe i powstanie Empik, który jest moją konkurencją? No nikt się nie pytał. Czy ktoś się pytał z Kaliskiej ulicy firmy, sklepów, które mają obuwie, czy chcecie, aby powstało centrum handlowe, prawda, po dworcu, gdzie powstaną dwie marki, które sprzedają buty, już nie będę nazwał mówił firm. Czy ktoś się ich pytał? A też tam wzrósł bardzo mocno ruch, bo wystarczy pojechać w sobotę, znaczy jaki jest duży ruch w centrum handlowym, tam właśnie. Nikt się nie pytał tych ludzi, czy się wyrażają zgodę na to. A my chcemy, proszę Państwa, wziąć ślub, prawda, na wieki wieku będziemy służyć wiernie węglowi, prawda, na dobre i na złe. Właściwie teraz widzimy, że bardziej na złe, no bo ceny węgla idą do góry i absolutnie nie dopuszczamy żadnej innej możliwości do tego, żeby sprawę zbadać, prawda, jakie byłoby to ciepło z geotermii, ze słomy, czy tam z biogazu. Proszę Państwa, no oczywiście możemy tutaj mówić też o tym, że burmistrz no nie informował radnych o wszystkim. Tylko tak, umowę z Narodowym Funduszem zawarliśmy w październiku tego roku. Ona była półtora roku, ta umowa, ta koncepcja przez nas wypracowywana. Ona się ucierała naprawdę na wielu różnych spotkaniach i ta wersja ostateczna, czy można powiedzieć ostateczna, ale wersja taka, która w tej chwili zawarta jest, została zawarta w październiku. No to kiedy ja miałem z Państwem Radnym o tym mówić, że kiedy w tamtym roku po raz pierwszy spotkałem się z ministrem Szyszko i o tym mówiliśmy, żeby warto było w taki program wejść. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, że zapisy w planach miejscowych sprzyjały firmie Tergopower. Proszę Państwa, otóż podobnie jak składa wniosek firma Wielton o zmiany planów pod kątem ich potrzeb i te zmiany robimy dokładnie według ich tak powiem, potrzeb, tak jak składa firma Centrum Elektryczne Ania zmiany planów i też tak robimy, czy jak składa cała różna grupa przedsiębiorców te zmiany, to te zmiany dokonujemy, bo to jest nasz obowiązek po prostu. Czyli tak, jeżeli by w tej chwili ten wniosek o budowę tej elektrowni na biomasę złożyła firma Wielton, to Państwo bylibyście za, czy bylibyście przeciw? No bo to jeszcze padło, że polski kapitał. Ale nikt z Państwa, proszę Państwa, od prawie dwóch tygodni jest złożona przez Tergopower karta informacyjna do decyzji. Nikt z Państwa radnych się tym nie zainteresował, gdzie jest dokładnie pokazana technologia, szczegóły wszelakie.
My nie wiemy, że taka
technologia. Przecież no przecież podczas spotkania z Tergo Power wyraźnie tutaj padło z ust przedstawicieli, że 3 czy 4 listopada składałem do gminy Wieluń, złożyli, wystąpią do energetyki cieplej o to, żeby złożyć im ofertę na ciepło. To były dwie informacje. Jedna, że złożą kartę 3 bądź 4 listopada po Wszystkich Świętych, a odnośnie 15 to mówili, że złożą pismo do energetyki cieplnej w sprawie parametrów ciepła, żeby złożyć ofertę na ciepło. To były dwie informacje. I taki dokument jest od prawie 2 tygodni w gminie i nikt z Państwa się tym nie zainteresował. I są szczegóły. 70 stron dokumentu. Zachęcam Państwa, żebyście się tym zapoznali.
Zapoznam się.
Po prostu. No wszystko, no cóż, czy będziemy więcej mówić.
Wszystkie, lista mówców była zamknięta, wszyscy, którzy się zgłosili, zabierali głos dwukrotnie. Panie burmistrzu, polityka rządu jest taka, że w najbliższych latach powstaną nowe kopalnie węgla. Budowane są nowe bloki energetyczne na węgiel kamienny, więc myślę, że tutaj wizja tego, że nagle nie będziemy mieli ciepła, wydaje mi się, że jest tutaj nieuzasadniona. Choć oczywiście należy iść w OZE, w odnawialne źródła energii i ta uchwała, która była przyjęta przez Radę Miejską o tym, żebyśmy szli w kierunku geotermii i żeby w Wieluniu powstała elektrownia, elektrociepłownia geotermalna, jest cały czas aktualna. Jeżeli jest Pan również otwarty na to, aby takie źródło powstało w Wieluniu, to oczywiście jesteśmy cały czas za tym. I był wniosek pana radnego Grzegorza Kucharskiego. Pan radny Grzegorz Kucharski zgłasza sprzeciw wobec przedłożonej informacji. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem informacji przedłożonej przez burmistrza dotyczącej geotermii w gminie Wieluń? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy. 3 radnych jest za przyjęciem informacji. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jest przeciw. Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa, trzy, 4, tak? Nie raz, dwa, trzy. 3 wstrzymujących się, 11 przeciw i za było. Trzech było za. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 3 radnych było za przyjęciem informacji, 11 było przeciw. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego informuję, że Rada Miejska przedłożonej informacji nie przyjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do rozpatrzenia punktu 31 porządku. To jest informacja burmistrza z działań podejmowanych między sesjami, w tym z wykonania przez niego uchwał Rady. Zapytania i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza się do dyskusji? Zgłaszają się pani radna honorata Freus Grzelak, pan radny Mieczysław Majcher, pan radny Wojciech Psuja, pan radny Jan Kępiński, bardzo proszę o zabranie głosu panią radną honoratę Freus Grzelak.
Szybko. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowny pan radny. W związku z tym, że zostało dzisiaj ściągnięte z sesji zmiany w budżecie, a nie ukrywam, że miałam do tego, mam pytania i o wolnych wnioskach mogę zapytać. Niezrozumiałe dla mnie było, po pierwsze, zwiększyć środki na utrzymanie zasobów komunalnych gminy o kwotę 318 tysięcy. Ja wiem, że zadłużenie za opłaty w gminie Wieluń jest ponad 2 już mówię, 2 383 636,17 zł. I dlaczego my musimy zwiększyć tą kwotę? Druga istotna rzecz, co jest dla mnie też niezrozumiała, bo było to omawiane na komisji budżetowej. Chodzi mi o zwiększenie tej kwoty, już przez uzasadnienie, darowizny przeznaczyć, darowiznę w firmę 50 tysięcy przeznaczyć na dofinansowanie organizacji imprezy Giganci Siatkówki. I to, że my radni nie przyjęliśmy, panowie, powtórzę to jeszcze raz, jak i wcześniej. Naprawdę przykre to jest i nie do przyjęcia, że panowie prosicie o ściągnięcie z sesji tego punktu, bo warto było rozmawiać. Czego się obawialiśmy? Czego się obawialiśmy? Dyskusji? Rozmawiamy długo, bo godzinę czasu na temat geotermii, rozmawiamy o tym. Ale to jest też sprawy, te zmiany też były istotne, bo nasuwało się wiele pytań, a mogliśmy nie przyjąć tej uchwały. I sprawa wyjaśniła się. Ale jeżeli weszła to na punkcie obrad, do programu, to powinniśmy te problemy omówić. Bo nie ukrywam, panie burmistrzu, gdy będzie przygotowywana po raz kolejny ta uchwała, bo zapewne będzie, to prosiłabym o szersze informacje w sprawie dział 801 oświata i wychowanie i 854 edukacja, opieka wychowawcza, dokonać zmiany planu na poszczególnych paragrafach w ramach środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Jakie zmiany, jakie kwoty? Tu by było też i czego, ale dobrze, dobrze, ale powiedział pani Janino, proszę mi nie przeszkadzać, czego? Przekazał burmistrz, że na pensję, ale tu bym prosiła o szczegółowe informacje. Następnym też w tych wydatkach mamy przeznaczyć kwotę 80 tysięcy na budowę toalety wolno stojącej przy siedzibie WOSI. Panie burmistrzu, toaleta już stoi. Czy my mamy za nią zapłacić? Nie rozumiem. To jest też dla mnie niezrozumiałe. Także mówię, jeżeli chodzi o to, mogliśmy te tematy, ten punkt, tą uchwałę omówić i by była sprawa załatwiona. A w związku z tym, że została w ogóle nie poddane pod głosowanie, bardziej większe informacje w uzasadnieniu na te punkty, krótko na temat. I jeszcze jedno, do pana naczelnika wydziału, pana Janika. Czy została wydana decyzja w sprawie firmy Włodar, chodzi mi o betoniarnię, bo mówimy o tych, to jest raz. Następne, mówimy na temat mieszkania 500+. Też zwracam się, panie burmistrzu, więcej szczegółowych informacji, gdzie mieszkańcy mogą się zwrócić, kto może otrzymać, żeby to była czy na stronie informacja biuletynu na BIP-ie, czy nawet jakąś taką wydać skromną ulotkę, nie wiem, czy w media. Co będzie tańsze? Albo w prasie, albo w kusze, ale więcej, bo jeszcze jednak mieszkańcy są, jeszcze brakuje jeszcze tam szczegółowych informacji. Dziękuję bardzo. Ja też nie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Freus, proszę słuchać uzasadnień, kiedy są podejmowane uchwały, czy są składane wnioski o wprowadzenie, czy zdjęcie punktu, są uzasadnienia. Proszę w te uzasadnienia się wsłuchać i wtedy pani będzie miała odpowiedź. Tak to pani dzisiaj znów pyta się, dlaczego wprowadzono punkt, czy zdjęto. Uzasadnienie przedstawione było i po prostu wydaje mi się, że ono było bardzo, bardzo racjonalne i czytelne. Proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Taka mała dygresja, tak myślałem, Panie Burmistrzu, że w Pana wypowiedzi no, będzie Pan szedł raczej do takiego w kierunku dialogu, ale widzę, że jednak twardo Pan stoi przy swoim. No. Trudno. Mam pytanie, na które dzisiaj nie oczekuję odpowiedzi, może być pisemnie, ale je zadam.
Otóż po zakupie przez gminę Wieluń terenów po byłej cukrowni pan Jan Kitowicz przez okres około półtora roku prowadził na części terenów już naszej nieruchomości działalność gospodarczą w postaci handlu węglem. Chciałem się zapytać, na podstawie jakiej umowy prowadzona była ta działalność przez pana Kitowicza i firmę Transżwir, chyba tak się nazywało, gdzie wpływały i w jakiej wysokości dochody z tytułu korzystania z tych terenów? To jest to pytanie. I teraz druga sprawa, no tak jak już wyszłam podczas przerwy, panu powiedziałem, panie burmistrzu, sprawa tych udziałów. No bo ekscytacja tymi udziałami jest przeolbrzymia i tak szczerze mówiąc, to ja pana burmistrza osobiście to rozumiem. Staram się w każdym razie zrozumieć, dlaczego pana to tak nurtuje teraz. No nurtuje, powiedzmy. No gdyby było faktycznie na obecną chwilę, gdybyśmy my jako gmina Wieluń posiadali na te 70 tam z haczkiem procent udziałów w spółce Energetyka Cieplna, no to wiadomo, że można byłoby, czyli pan osobiście mógłby pan robić tam i roszady i rządzić w zasadzie jak uważa, no, porządkować pewne sprawy. No ja to rozumiem, że każdy by chciał mieć wpływ jak największy na działalność, określoną działalność danego podmiotu, danej spółki. Ale ja uważam, że to jest właśnie szczęście, że taka struktura udziałów właśnie funkcjonuje. Że nikt nie ma tej większości. Nie ma tej większości i nikt nie ma okazji podejmować jakichś nerwowych, emocjonalnych decyzji. Ale to jest taka mała uwaga i myślę, że spostrzeżenie bardzo trafne, panie burmistrzu. Za to nie rozumiem w ogóle tu części radnych. Pana radnego Sławomira Kaftana i pozostałych, z którymi to współrządziliśmy. Byliśmy współgospodarzami z niektórymi przez 8 lat. I oni nagle jakby się obudzili i chcą kontroli. Chcą kontroli, jak to było z tymi udziałami. A ja państwu muszę powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o tę kwestię, no ja już tą pamięcią aż tak daleko nie sięgam, dlatego też pozwoliłem sobie sięgnąć do protokołów z sesji niektórych właśnie, gdzie ta tematyka była omawiana i mogę się tylko i wyłącznie posłużyć właśnie tymi protokołami. Ale to, co ja sobie pamiętam, to nikt z radnych wówczas nie wnioskował, nie stawiał jakiegoś warunku burmistrzowi, czy nie zobowiązywał go do tego, aby koniecznie kupować te udziały. Raczej uwaga burmistrza, czyli mała i samych radnych była skupiona, aby pomóc największemu przedsiębiorcy, pracodawcy w naszym mieście. Pamiętam duże zaangażowanie pani radnej Rozmarynowskiej. Przecież tam były wizyty, albo my byliśmy w zarządzie Zugilu, albo odwrotnie, zarząd Zugilu był u mnie i związki zawodowe w tym uczestniczyły. Były gorące prośby kierowane tutaj na sesjach nawet, żeby pomóc rozwiązać ich problemy finansowe. To pamiętam doskonale. Jedynie pan radny wówczas Paweł Krasa. On może nawet nie wnioskował, ale wiem, bo tutaj jest zapisane w protokole z 2010, że ubolewał. Ubolewał nad tym, że nie kupiliśmy, jako gmina Wieluń nie kupiliśmy tych udziałów. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć pewne informacje właśnie z tych protokołów z 2010 roku. Burmistrz Wielunia Mieczysław Majcher. Krótko postaram się odnieść, może najpierw do pani radnej. Nie wiem, to chyba pani Rozmarnowska była. Te udziały były i są nam potrzebne, jak nie są grzebień. Prawda? Miałem poczucie humoru kiedyś, może nawet większe aniżeli teraz. uważam, że gdybyśmy nawet podjęli decyzję o kupnie, to byłyby to pieniądze wyrzucone w błoto. Ale poza tym w tamtym czasie, kiedy ten pierwszy nowy zarząd spółki ZUGiL, bo tak, to był pierwszy ten nowy zarząd spółki ZUGiL, proponował nam szybkie, bo to miała być kwestia 1-2 miesiące, wykupienie, to wyceniono wartość na około 2 700 000 złotych. Wówczas nie było nawet zadłużenia ze strony ZUGiL-u w stosunku do gminy Wieluń. Wobec tego w ogóle nie było brane pod uwagę rozliczenie w zamian za zaległości podatkowe. Uważałem i uważam, że naprawdę niepotrzebnie kupowałybyśmy te udziały. Do niczego nie jest nam to potrzebne. I w końcówce jeszcze jest wypowiedź, bo też była jakaś uwaga radnego, to wracając jeszcze do tych udziałów, ja proponowałem wykup i mam korespondencję, którą prowadziłem z zarządem ZUGi, ale za 50% wartości. Bo jeszcze wydawało mi się, że mogło to być dla nas korzystne. Oczywiście ZUGiL sprzedaż za taką wartość, sprzedaż za taką wartość nie interesowała. Chcieli pełną wartość udziałów. A uważam, że płacić 2 700 000 za coś, co nam w ogóle do niczego nie jest potrzebne, byłoby wielkim błędem i wielką bzdurą. Proponuję, jeśli ktoś chciałby ten temat rozgryźć, żeby jednak się zatrzymać, ja pewne kwestie jestem w stanie jeszcze osobiście wytłumaczyć, a na pewno nie rozstrzygniemy tego na forum tej sesji Rady Miejskiej. Czyli no, zapraszałem, zachęcałem radnych, że jeżeli ktoś jest zainteresowany. I ostatnia już. To chyba to było też w 2010 na odpowiedź dla pani radnej Rozmarynowskiej. Dokładnie za ten rok wynosi 671 tysięcy. To było zadłużenie za 2010. Za ubiegły, to czyli 2009, to było 682 tysiące złotych. Gdyby nawet ten warunek był spełniony, czyli byłyby uregulowane zobowiązania na moment podpisania umowy notarialnej, moglibyśmy kupić, ale ze wszystkimi długami ZUGiL-u. ZUGiL wówczas w stosunku do energetyki cieplnej miał prawie 2 miliony zadłużenia z tytułu niepłacenia za ciepło. Nie zdjęto tych obciążeń, nie mogli tego zrobić, ponieważ inne podmioty się nie zgodziły. Kolokwialnie mówiąc, widać, inni wierzyciele już łapę trzymali na majątku gminy, majątku ZUGiL-u, również w tym zakresie. Jestem zadowolony i miałbym wyrzuty sumienia, gdybym zgodził się na wykup tych udziałów w energetyce cieplnej. To byłby błąd podstawowy. To oczywiście jest moje zdanie. Radny Okrasa może mieć inne. I proszę Państwa, to zdanie według mnie to jest taka kwintesencja w tej kwestii. Ja nie mam więcej nic do ukrycia. Można robić kontroli, nawet 100 kontrolować i każdy poprzestanie na swoim zdaniu. Pan burmistrz na to, że należało kupić za te 2 700 000, ja nadal nie. I to powinni niektórzy, może jeszcze radni też pamiętać. O ile ja sobie przypominam, to ten dług to był chyba na Allegro nawet, te udziały na Allegro wystawione do sprzedaży. I pamiętam, że zresztą przypominały mi niektóre osoby, że ZUGiL nie interesowało nic, tylko gotówka. Gotówka. Przecież myśmy i omawiali ewentualnie wziąć w zamian później te długów, to tę działkę, tylko oni musieli, pani skarbnik może pamięta, że był warunek. Ja to porozumienie czytałem na sesji. To było wszystko przy otwartych drzwiach, że mieliśmy przejąć chyba za 300 tysięcy jakąś działkę, ale był warunek, że dotychczasowe zobowiązania zostaną uregulowane. Nie wypełnili tego obowiązku i tego nie kupiliśmy. Była też propozycja, żeby ten wieżowiec 10-piętrowy, żebyśmy jako gmina kupili. Też były na ten temat rozmowy. Proszę mi wierzyć, panie burmistrzu Okrasa, że zamiary były dobre i chęci ze wszystkich stron.
i rozmawiałem wielokrotnie i w urzędzie, i w Zugilu, starając się pomóc przede wszystkim przedsiębiorcy. Nie jeździłem na narty z zarządem, prawda, Zugilu, ale były to naprawdę tylko i wyłącznie robocze spotkania.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Ja również mogę potwierdzić, że wtedy, kiedy te rozmowy trwały, jeżeli chodzi zarówno o udziały Zugilu, jak i działko, o którym mówi pan tutaj radny Majcher, po prostu zarówno te udziały, jak i ta nieruchomość, po prostu one były obciążone. Po prostu byśmy kupili nieruchomość razem z długami. Także dlatego między innymi te decyzje były takie, jakie wtedy zostały podjęte. Proszę o zabranie głosu pana radnego Wojciecha Psuja.
Panie burmistrzu, czy może pan mi w tej chwili odpowiedzieć tak na bieżąco? Czy zna pan taki konkurs jak Human Smart Cities? Czy aplikowaliśmy jako gmina do takiego konkursu? Otóż, panie burmistrzu, jest możliwość wystartowania w takim konkursie chyba do 24 listopada. Program jest w Ministerstwie Rozwoju. Zachęcam pana, być może spodoba się panu ten konkurs i może byśmy mogli starać się o jakieś pieniążki zewnętrzne. No, ja bynajmniej ja to zrozumiałem tak, że możemy się starać na przykład o doświetlenie na przykład blasku, czy ścieżki rowerowej, czy możemy też się starać o Wi-Fi w naszym mieście. Kwota tam opiewa na wysokość 4 milionów. Warto się zainteresować tym projektem. Czy też możemy wejść w inteligentne światła na drogach. Czy też jeszcze, nie wiem, czy monitoring, rozbudowy. No, mi przychodzą takie pomysły do głowy. Być może warto się zainteresować takim programem i warto, jest czas jeszcze 10 dni, akurat znalazłem niedawno ten program, warto się zainteresować, spróbować. Może akurat pan pozyska jakieś pieniążki zewnętrzne. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Ja może zacznę swój występ od statutu. Paragraf 32. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowania się do zgłaszanych w czasie debaty wniosków. I teraz ja już państwu nie będę nic więcej komentował, tylko te sceny, jakie miały tutaj miejsce, chciałem to przytoczyć, ten paragraf. Teraz tak, panie naczelniku, do pana naczelnika Presia. Czy panu jest wiadomo, że przy garażach został wymontowany ten spowalniacz? Czy to jest kradzież, czy to jest praca z urzędu zrobiona, że wykręcono to? Dalej, do pana naczelnika Kluski. Czy sprzątanie przed zimą? Ja sprzątanie przed zimą, koszenie trawy i poza tym, pan pamięta, panie naczelniku, jak był jeszcze w tamtej kadencji pan naczelnikiem, że były zawsze spory, że nieposprzątane, że ten, który odśnieżał, to spędzał na tego, który sprzątał, zamiatał i tym podobnie. Żeby to dopilnować, żeby to było przed zimą to wszystko wykonane. A teraz do pana burmistrza. Panie burmistrzu, ja sobie tu zaznaczyłem, bo mi się bardzo spodobało takie. Burmistrz uczestniczy w obradach Komitetu Monitorującego w Łodzi w sprawie wniosku o rewitalizację gminy Wieląc. Parę słów na ten temat, panie burmistrzu. Co się to pod tym kryje? Burmistrz uczestniczył w konferencji Gmina Samowystarczalna Energetycznie zorganizowanej na Politechnice Częstochowskiej. Co tam pan wyniósł z tego? I ostatnie, burmistrz wziął udział w konferencji w Kancelarii Prezydenta wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie. Jakie tam odczucia pan odniósł? Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie radny Kępiński, ponieważ pan tam zacytował pewne zapisy statutu, cieszę się, że pan się zapoznał ze statutem, tak. I mam nadzieję, że będzie pan również się do tego statutu stosował. Natomiast troszeczkę zatworzyłem, bo pyta się pan burmistrza, że uczestniczył pan w takiej konferencji, między innymi tam właśnie w Częstochowie, i pyta się pan, co pan z tego wyniósł, stamtąd wyniósł. No myślę, że pan burmistrz tam nic nie zabrał i nic nie wyniósł z tamtej konferencji, także
Ale oczywiście panu, przypuszczam, radnemu chodziło o co inne, nie o wynoszenie, tylko po prostu czegoś się dowiedział. Rozumiem. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Mariana Kaczmarka.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja do pana. Wiadomo już, że została podpisana przez pana prezydenta ustawa o tych sprawach wodnych. A więc wracam do tematu zbiornik małej retencji w Kurowie. Bo przez cały ten rok słuchałem, będzie ustawa, nie wiemy jak będzie. Już jest podpisana, będzie wchodziła 1 stycznia tego roku. Stara ustawa obowiązuje do końca roku i ustawa z dnia 8 lipca 2010 roku o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych obowiązuje do dzisiaj i będzie obowiązywała w nowej ustawie. Ja tak powiem szczerze, ja już kiedyś o tym wspomniałem, że tak liczyłem na to, że w tej kadencji pan burmistrz pochodzący z tego terenu, autor tego pomysłu, pan burmistrz Majter, za którym ja kiedyś tam zagłosowałem i do dzisiaj jestem przekonany, że to jest fantastyczna sprawa. Chciałbym pana namówić, żeby pan burmistrz rozpoczął te procedury, panie burmistrzu. Może to na zasadzie takiej kuli śniegowej zacznie się toczyć, bo odwołuję się do państwa, jak chcecie, zapoznajcie się, chyba 2007 rok, strategia rozwoju gminy Wieluń, obowiązująca do 2012, bo to tak w cyklu 7. Tam jest pięknie opisana sprawa właśnie tego zbiornika małej retencji. Mam teraz tylko jedno takie, ponieważ ta nowa ustawa tam przewiduje opłaty, że to co pod wodą, za to trzeba będzie też zapłacić i no nie jestem na tyle, mamy 64 hektary gruntu. Mając taki mały balaton 10 km od Wielunia, no coś fantastycznego, dlatego bardzo proszę panie burmistrzu, żeby tego tematu po prostu nie utopić. O tak i tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, pan radny Czesław Korpal?
Tutaj chciałbym odpowiedzieć panu Kępińskiemu odnośnie tego demontażu spowalniacza, który był zainstalowany na osiedlu na Bugaju. Znaczy się, było to za obopólną zgodą zainstalowane jak najbardziej. I nawet ten człowiek, który wyraził zgodę na zainstalowanie tego spowalniacza, nie przewidział jednego i myśmy nawet tego nie przewidzieli, że zamiast przez spowalniacz samochody jeździły jeździły chodnikiem. I doszłoby tam do ciężkiego wypadku, kiedy na przykład tam ten człowiek chciałby chodzić z tego garażu, prawda? Ten wjechał na ten chodnik i go wziął tam i potrącił. Tylko jest taka sprawa, to więcej zaszkodziło, jak pomogło. Ten spowalniak nie spełnia w tym miejscu żadnej roli i dlatego na interwencję tej osoby, przy którym garażu to było, został to w porozumieniu przez komisję uznane za niestosowne i ten spowalniak został rozmontowany. Mi się wydaje, dobrze się stało, że jak się stało, że jeszcze się tam nic nie stało. Jeszcze jeden temat, jedno zdanie. Dlaczego myśmy zdjęli ten punkt? No bo jak można? Ile razy można nad takim punktem głosować? Myśmy raz podjęli temat 50 tysięcy, nie? Okazuje się, że w następnej uchwale ta pozycja występuje. No to już jest niepoważnie i dlatego nie. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią radną Janinę Zapłotną.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, mam pierwsze pytanie. Otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym od pani z biura budżet. Czy nie uważa pan, panie burmistrzu, że ponieważ, żeby nie dochodziło to potem do jakichś awantur, czy nie powinniśmy się spotkać wszyscy radni, ewentualnie omówić? To bym bardzo prosiła. Wrócę do, proszę państwa, no tak się składa, że ja nie jestem małolatem, jestem osobą doświadczoną i słuchając dzisiejszej sesji, słuchajcie Państwo, naprawdę, burmistrz na pewno, mając swoją koalicję, popełnił duży błąd, że Państwo nie byliście informowani na bieżąco, ale wspólnie dążymy do jednego celu. I to, co dzisiaj nawet burmistrz mówił na temat tej elektrociepłowni, to słuchajcie, ja to dobrze rozumiem, bo przecież tu nie mówimy, że my mamy zlikwidować naszą ciepłownię. Jak będzie tańszy węgiel? A dziś już widzimy, że tu mi kolega podpowiada, ile węgiel, że już węgiel podskoczył do góry. A co będzie za w 25? To tak jakby ci, co mają tu budować tą ciepłownię, że to miałoby w przyszłym roku już stanąć i już będziemy się, czy to będzie trwało 5-6 lat, no. Co najmniej. I w związku z powyższym ja apeluję do wszystkich, szanujmy się nawzajem, nie opluwajmy się, bo tak jak w rodzinie, bo nie może być, słuchajcie, ja wyniosłam takie wrażenie, że to co burmistrz nie, my chcemy, bo burmistrz nie może nic swojego, tylko my tu musimy mieć wszyscy wspólny cel. Ale my możemy, burmistrz to załatwia, my możemy dyskutować. To, co powiedziałam na wstępie, na pewno błąd, że burmistrz nie rozmawiał z Państwem, bo byliście, mieliście tą swoją koalicję, ale wszystko da się naprawić i dlatego apeluję naprawdę o rozwagę, spokój i dobrą współpracę. Dziękuję.
Dziękuję Pani Radnej. Pani Radna, odnośnie Pani apelu o spotkanie, oczywiście takie apele są w moim odczuciu jak najbardziej potrzebne, z tym, że pod warunkiem, jeżeli się spotykamy i coś ustalamy, to obowiązuje. Ja nie tak dawno, żeśmy się spotkali wspólnie, tak? Wszyscy przedstawiciele klubów, radni, pan burmistrz, ustaliliśmy pewne rzeczy i co? Jest to nieaktualne przez jedną stronę. W związku z powyższym jest z dużym znakiem zapytania dalsze spotkania. Bo po co mają się odbywać spotkania, skoro później ustalenia na tych spotkaniach i tak nie mają mocy żadnej obowiązującej. I o to myślę chodzi, o to trzeba apelować, żeby jeżeli się rozmawia i coś ustali, to jest to już obowiązujące i wiążące. A ustalić na kilka godzin czy na kilkadziesiąt, to po prostu naprawdę myślę, wydaje się, że szkoda czasu każdej z osób. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Okresa.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem udzielić odpowiedzi pani radnej honoracie Frołz. Na te kwestie budżetowe to odpowiedź jest w tej chwili, no nie ma projektu uchwały, to w ogóle szkoda o tym mówić. Natomiast na temat Mieszkania Plus, no to jest w tej chwili na stronie gminy ankieta zamieszczona dotycząca tego programu. Chcemy pozyskać maksymalnie dużo informacji ze strony mieszkańców, jakie jest ich zainteresowanie. Chodzi tutaj głównie o strukturę tych mieszkań. Myślę, że będziemy gotowi z uchwałami w tej sprawie na sesji grudniowej, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi uzgodnieniami z bankiem, to do końca grudnia powinniśmy takie uchwały w tej sprawie już podjąć. Radny Majcher. Wie pan, przyznam szczerze, że mnie zamurowało, jak pan powiedział, że na szczęście gmina nie ma większości udziału w energetyce cieplnej. Czyli rozumiem, że dla pana nieszczęściem jest, że gmina ma 100% udziału w przedsiębiorstwie komunalnym, no bo to jest też spółka gminy. Co to jest nieszczęście dla nas, że mamy 100% udziału, czy jak burmistrz, jak jestem burmistrzem, to co, to ja, nie wiem, wyciąłem pół pracowników w przedsiębiorstwie komunalnym? Także jest, uważam proszę pana, że ja mogę chętnie w to brnąć, proszę pana, ja mogę chętnie w to brnąć, naprawdę to jest, tutaj nie ma dla mnie problemu. Natomiast proszę pana, Wydaje mi się, że pan zacytował protokół z roku 2010, natomiast cała transakcja miała miejsce w roku 2009. Cała transakcja. I tutaj kontekst tej transakcji jest moim zdaniem niezwykle istotny. I czas, w którym pewne rzeczy miały miejsce. Otóż najpierw w lipcu 2009 roku, bodajże 26 bądź 7 lipca, Zugiel złożył wniosek do gminy o umorzenie podatku. Taki wniosek złożył. Następnie pan nie skorzystał z prawa pierwokupu tych udziałów i to nawet nie chodzi o to, że pan musiał z tego prawa skorzystać jako gmina w całości, żeby pan całą kwotę wydał, bo całą nie było potrzeby, żeby całość tego wykupić. Można było wykupić tylko taką część, która zapewni gminie większość, natomiast resztę mogła spokojnie wykupić nasza spółka, przedsiębiorstwo komunalne, które miało w tamtym czasie 3 250 000 żywej gotówki na swoich rachunkach. I wtedy również Zugiel otrzymałby środki finansowe, bo część gmina mogła przejąć za niezapłacony podatek przez Zugiel. Część pozostałą mogło zapłacić przedsiębiorstwo komunalne jako choćby spłacenie zaległości, które miał Zugiel wobec energetyki cieplnej. No, pan z tego nie skorzystał. Ale co się wydarzyło dalej? Otóż dalej w miesiącu październiku tegoż roku, chyba 9 października, został zawarty akt notarialny między firmą Transbet, a między Zugilem, w którym to akcie notarialnym Transbet przejął udziały w Zugilu, znaczy w ciepłowni od Zugilu, czyli od 9 października już Zugil miał pieniądze, a pan 3 listopada, czyli 3 tygodnie po tej transakcji, umorzył Zugilowi podatek. Kiedy miał Zugiel pieniądze, proszę pana, bo miał wtedy te pieniądze. I stąd, proszę państwa, radni, proszę pana, nie wiedzieli o tym, że były na stole udziały wtedy, proszę pana. Radni o tym nie wiedzieli. Radnym, właśnie to pan burmistrz Majchier ukrył przed radą. Burmistrz dopiero w roku 20, prawda, tutaj nam tworzył plany, żeby właśnie za ten dług, który potem narósł jeszcze bardziej, żeby za ten dług gmina przejęła działkę. Ale nie było to możliwe, ponieważ wówczas była hipoteka banku i bank tej hipoteki nie zwolnił. Ale to był rok 20, my mówimy o roku 29, kiedy mając aktywo bardzo płynne, jakim są udziały, burmistrz z tego nie skorzystał, a umorzył podatek. I to mi się wydaje, że było, w moim przekonaniu, na pewno nie było to, że tak powiem, z punktu widzenia interesu gminy korzystne, bo gdyby było tak, że burmistrz nie chce tych udziałów, bo chce mieć pieniądze, to rozumiem, że następnego dnia po tej rezygnacji Zugiel spłaca gminie dług. To wtedy byłoby to jasne. Natomiast pan, nie skorzystał pan z prawa tego pierwokupu, a jeszcze pan umorzył Zugielowi ten podatek. I to moim zdaniem było bardzo złym z pańskiej strony przesunięciem. I na pewno wtedy to się nie odbyło wszystko przy otwartej kurtynie, bo nikt z radnych wtedy w roku 2009 o tej transakcji nie wiedział. Tylko to był już rok po, kiedy właśnie pan zacytował protokół, kiedy to był już rok po, kiedy już właśnie była musztarda po obiedzie, bo już w tym momencie nie można było nic z tej kwestii zrobić. Pan radny Wojtek Psuła, bardzo dziękuję za tę sugestię tego programu. Sprawdzimy ten program na stronie Ministerstwa Rozwoju, zobaczymy, czy coś byśmy mogli implementować tutaj do gminy.
pan radny Kępiński tutaj o spotkania. Już tak byłem na komitecie monitorującym w Urzędzie Marszałkowskim, ponieważ odwołaliśmy się od tej decyzji Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili sprawa jest złożona do Sądu Wojskowego Sądu Administracyjnego. My czekamy na rozstrzygnięcie. Byłem, pytanie padło, co wyniosłem z konferencji na Piwnicy Częstochowskiej. Wyniosłem wiedzę, panie radny, bo zwykle na uczelnie wyższe człowiek wyjeżdża, żeby pozyskać wiedzę, prawda? I stąd tę wiedzę w obszarze energii właśnie pozyskałem, czy starałem się ją pozyskać. I też zachęcam do tego państwa radnych, żeby w tym obszarze tę wiedzę pozyskiwać. Natomiast w Pałacu Prezydenckim byłem zaproszony na spotkanie właśnie związane z propozycją pana prezydenta zmiany konstytucji w tej warstwie takiej samorządowej, czy byłem jednym z samorządowców tej gminy, który mógł to tam zabrać głos, jak z naszej perspektywy widzimy sprawy samorządowe, które w Polsce są realizowane. Pan radny Kaczmarek pytał o zalew. Tak jak mówiłem, czekamy, ta ustawa faktycznie jest przyjęta i w tej ustawie mają być właśnie, tak, ale w tej ustawie mają być, bo tam są w tej chwili, jest w tej chwili więcej źródeł finansowania, prawda, według tego prawa wodnego, czyli więcej środków w tej chwili będzie w dyspozycji Narodowego Funduszu na między innymi na budowę zbiorników maloretencji i się otworzy program w Narodowym Funduszu, który będzie dedykowany właśnie temu problemowi. No, zależy mi z tych względów, o których też pan mówił, prawda, żeby jednak ta sprawa ruszyła z miejsca, no bo jest 60 parę hektarów gruntów zamrożonych, które no, powinny być pod tym kątem wykorzystane, ale to no, ręka na pulsie jest trzymana przeze mnie, także i przez pana radnego również trzymana jest ręka na pulsie bardzo mocno. Za to dziękuję. Pan radny Korpol, właściwie nie było żadnego pytania do mnie, było stwierdzenie, bo nie. A, odpowiedź była do radnego Kępińskiego, tak mi się wydawało, że ten. Pani radna Zapłotna wnioskuje o spotkanie radnych w sprawie budżetu. No myślę, że jestem jak najbardziej zainteresowany takim spotkaniem. Musimy ustalić tutaj kalendarz i jeszcze przed komisjami, które się zaczną, możemy takie spotkanie zrealizować i
proszę państwa. Panie radny Kępiński, nikt panu nie udzielił głosu. Proszę bardzo, jak pan burmistrz zakończy, bardzo proszę.
Natomiast ostatnie zdanie właściwie, które tutaj pani radna Zapłotna wyraziła, apelując o taką zmianę sposobu, czy zmianę relacji, zmianę tutaj atmosfery, która jest na obradach Rady Miejskiej. Oczywiście z mojej strony taka wola najbardziej jest, natomiast no, jak to śpiewał zespół Budka Sofora, do tanga trzeba dwojga i jeżeli tylko jest wola ze strony radnych, żeby współpracować, a nie się buksować, to ja tutaj taką rękę wyciągam. Natomiast też no nie chcę być zakładnikiem kogokolwiek, że prawda, będę stawiany, czy będą próbować radni wchodzić w kompetencje burmistrza, bo zarówno pan burmistrz Majcher, kiedy pełnił funkcję burmistrza, nie chciał, żeby ktoś wchodził w jego buty, tak samo ja bym nie chciał, żeby ktoś wchodził w moje buty, prawda? I tu mogę uderzyć się w pierś o to, że no nie wiem, były przekroczone w roku 2016 wydatki na promocję. Natomiast też mówiłem o tym, że nie była to sprawa tylko jednorazowa, czyli że wcześniej były też takie sytuacje. Po drugie, oczywiście mogę się uderzyć pierś o tym, że kwestia zmian planów miejscowych, no, czy kwestia inwestora nie była publicznie ujawniona, natomiast
absolutnie nie było w tym żadnej złej woli. Sprawa dopiero w firmie Tergo Power się właściwie wyjaśniła w lipcu czy sierpniu, kiedy zabezpieczono właśnie grunty od osób fizycznych, i to był czas wakacyjny, kiedy nie było regularnych spotkań rady i nawet nie było takiej okazji, żeby na ten temat porozmawiać, a wcześniej to były po prostu rozmowy takie o wszystkim i o niczym, bez źródła konkretów. Także, no ale jeżeli to jest jedyny problem, że zbyt późno rada o tym wiedziała, a nie sama idea danego przedsięwzięcia, no to przecież wydaje mi się, że to nie powinno być problemu, no bo to już mamy za sobą, natomiast teraz idźmy dalej. Czy widzimy zasadnym, żeby jednak w gminie poszukać innych rozwiązań, jeżeli chodzi o energię, nie tylko przysięgać wierność dozgonną węglowi, czy chcemy, czy no, uważamy, że nie leży to w interesie jednego z udziałowców, który dostarcza węgiel, żeby tutaj było jakiekolwiek inne źródło ogrzewania. No i to też trzeba powiedzieć, no to też trzeba powiedzieć, nie? Że są różne interesy i te interesy niestety w tej chwili pokutują. I też powiem to w sposób jasny, że gdyby właśnie w roku 2009 nie doszło do transakcji zakupu przez Transbet tych udziałów, to w tej chwili nie bylibyśmy zakładnikami Transbetu. A tak to w sporej mierze jesteśmy zakładnikami Transbetu, proszę Państwa. Jesteśmy zakładnikami Transbetu, który ma interes taki, ponieważ jak Państwo wiedzą, ani gmina, ani żaden z udziałowców nie bierze dywidendy z tego, co generuje spółka, no to no, udziałowiec, który sprzedał za rok 2016 opał za ponad 6 milionów złotych, jest zainteresowany, żeby dalej ten swój przychód generować ze spółki, w której jest udziałowcem. No i to jest w sumie naturalne, tylko pytanie jest, czy my jesteśmy tymi, którzy mają być zakładnikami udziałowca, który sprzedaje węgiel, czy my jesteśmy jednak tymi, którzy powinni działać na rzecz mieszkańców gminy Wieluń, żeby ceny ciepła w Wieluniu przesadnie nie rosły. A w perspektywie najbliższych 5 lat, jeżeli nie odejdziemy od spalania węgla, niestety te ceny będą rosły. Niestety te ceny będą rosły. I to jest coś tak pewnego, jak to, że za 2 miesiące będzie zima po prostu. Jest to pewne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Bo jeszcze było pytanie o odnośnie wodaru. To pan na czym?
Wysoka Rado, odpowiem na pytanie pani radnej Freus Grzelak odnośnie, czy została wydana decyzja dla firmy Włodar. Na ten moment jeszcze nie została wydana. Dziękuję.
To wszystko. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Miejmy nadzieję, że te tutaj zaproponowane na dzisiejszej sesji propozycje ze strony tutaj radnego Drosińskiego, radnego Majchera, idące w kierunku, aby gmina tutaj szła, jeżeli chodzi o energetykę, w kierunku geotermii, rzeczywiście zaowocują i pan burmistrz wspólnie tutaj z radą uzyska wsparcie państwa i na terenie naszej gminy powstaną odwierty, a później powstaną zakłady na bazie wód geotermalnych. Dziękuję bardzo. Pan radny Majchra chciał jeszcze, rozumiem, ad vocem, bardzo proszę.
Proszę Państwa, krótko ad vocem, no bo muszę powiedzieć, że współczuję panu, panie burmistrzu, że pan przez 8 lat w sobie tłumił ten żal, ten ból, tą gorycz z tego powodu, że Majcher nie kupił tych udziałów. No naprawdę, ja myślę, że miał pan dzisiaj okazję i chyba już ten temat zamkniemy, prawda? Bo może pan go jeszcze dalej powołać, tylko ja się nie zgadzam przede wszystkim z jednym, że pan Majcher coś przed radą ukrywał, bo to jest oskarżenie. Jeżeli pan tak twierdzi, to publicznie, to proszę skierować sprawę do sądu lub do innych organów ścigania, że coś ukryłem przed radą i w wyniku czego gmina Wieluń poniosła pewne straty.
proszę złożyć. A jeżeli Pan nie przeprosi mnie, to ja w Pana stronę to uczynię. Żeby Pan wiedział. To jest, wie Pan, ten montaż, który Pan tam odstawił i to aktorstwo Pana to jest na najwyższym naprawdę poziomie. Wstydziłby się Pan. I to jest ta ręka podana do zgody, do dialogu. To jest to do dialogu. Po ośmiu latach Pan do tego, dlaczego Pan nie zrobił tego, jak był Pan radnym? Dlaczego nie zrobił Pan przez to wiele lat, przez chociażby te ostatnie 3 lata? Bardzo dobrze, że nie kupiliśmy tych udziałów, bo ty Pan się teraz tak szarogęsił w tej spółce i Pan byłby tam Panem i władcą i Pan byłby tym, który dyktuje nam wszystkim warunki. A tak to nie ma Pan takiej możliwości.
Dziękuję.
Jestem dumny z tej decyzji, którą podjąłem ile lat temu. Dziękuję bardzo.
Wystąpienie Pana Radnego było w formie ad vocem. Bardzo proszę pozostałych Państwa Radnych o zachowanie się i zachowanie spokoju. Dobrze? Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 32 porządku. To są komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj zostały Państwu Radnym bądź zostaną przekazane projekt budżetu gminy Wieluń na rok 2018. Jeżeli chodzi o procedowanie nad projektem budżetu, to uchwała Rady Miejskiej określa zasady procedowania nad budżetem. I tutaj w tej uchwale jest szczegółowo określone, kto się spotyka. Komisje mają określone terminy, wydawają opinie. Jeżeli zgłaszają pewne poprawki, one są przekazywane burmistrzowi Wielunia. Pan burmistrz się do tych poprawek zgłoszonych przez komisję odnosi, uwzględnia bądź ich nie uwzględnia. I myślę, że trzymajmy się uchwały, która dokładnie określa sposób procedowania nad budżetem. Jeżeli chodzi o najbliższe terminy sesji, to oczywiście sesja odbędzie się w miesiącu grudniu. Będzie to sesja budżetowa, chyba że zajdą okoliczności i konieczność odbycia sesji wcześniej. Na tą chwilę sesja jest planowana między świętami a Nowym Rokiem. Będzie to sesja budżetowa. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do mnie ze strony Państwa Radnych? Nie ma żadnych pytań. Zamykam ten punkt porządku obrad i przechodzimy do ostatniego punktu, 33, zakończenia obrad.